Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym odcinku z naszego regularnego Q&A. I dzisiaj zaczniemy sobie od dwóch typów z życzeniami, żeby nie czekały do czerwca, bo wtedy nigdy nie wiadomo, jakie są święta. I pierwsze życzenia od Bartek MP. Udanych świąt i znacznie lepszego nowego roku dla całej ekipy napisów. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
I kolejne życzenia od Agnieszki Askaj, również serdecznie dziękujemy. Grudniowe wsparcie z Katowic. Odpocznijcie, wyśpijcie się, zróbcie coś tylko dla siebie i darujcie mi moje wieczne marudzenie. Zdrowego 2021 roku, serdeczności z Katowic.
Ja nie zauważyłem żadnego marudzenia.
To my marudzimy. Na tym kanale my jesteśmy naczelnymi marudami, więc nie musisz się martwić.
Za każdym razem, jak Agnieszka coś pisze, to rzuca pieniędzmi, więc nie zauważyłem absolutnie żadnego marudzenia. Ale to dziękujemy, możesz marudzić więcej w takim razie. Nie będzie nam absolutnie przeszkadzało.
Dobrze, a teraz wracamy do wakacyjnych klimatów i do pytań od Infinity Bogdana, który pyta nas, czy lubicie małe miasteczka i czy macie jakieś swoje ulubione? Czy byliście kiedyś w Energylandii, w Zatorze albo w Parku Dinozaurów? Czy kręcą was karuzele, parki rozrywki i tym podobne?
Nie, te pytania są tak oddzielne od siebie. Ja lubię małe miasteczka.
Zacznijmy od małych miasteczek.
Lubię małe miasteczka, nie lubię karuzeli i ani tego typu przybytków. To ja się nie czuję dobrze, gdzie jest pełno ludzi i jest głośno i...
A jeszcze była karuzela w małym miasteczku?
Jeszcze jak są karuzele, to może wtedy tak. Taka pusta, nieuczęszczana w ogóle, taka stara i zardzewiała.
I skrzypiała on cała przy każdym obrocie, nie?
Znaczy ja mam sentyment do małych miasteczek, bo dziadkowie ze strony mojej mamy i mojego taty mieszkali w takich małych miasteczkach. Bardzo różnych siebie zresztą. Jedno było takie bardziej może nie uzdrowiskowe. Chodzi mi o Aleksandrów Kujawski, który jest blisko lasu, więc tam jakby też było sanatorium i masa starych ludzi się tam kurowała. Tak bardzo przyjemne miasto i właśnie przez to, że było blisko lasu, no to bardzo fajne miejsce właśnie do chodzenia, spacerowania i generalnie takiego chillu wakacyjnego. No z kolei z drugiej strony ze strony mojego ojca tym małym miasteczkiem jest Wyszogród, który jest takim...
Myszogród?
Wyszogród, który jest takim bardzo... takim troszkę zapuszczonym miastem, takim właśnie typowym polskim miasteczkiem, które mijasz tam po drodze jadąc z jednego miasta do drugiego, gdzie się zastanawiasz, kurwa, co ci ludzie robią? Ale moi dziadkowie mieli tam taki domek z ogródkiem, więc tam się spędzało akurat całkiem przyjemnie. Także lubię to, że tam jest cicho i spokojnie, ale mieszkać bym nie mógł, szczerze mówiąc, bo zbyt wygodnie mi w większym mieście. Może jakby... Już mam wrażenie, że w moim rodzinnym Płocku to już było trochę za małe miasto i po jakimś czasie generalnie było tam już nudnawo. W Toruniu się zwykle coś działo, no bo to studenckie miasto, to tam praktycznie cały czas były jakieś atrakcje, ale chyba poniżej Torunia bym nie chciał gdzie mieszkać.
No. Małe miasteczka są super. Ja lubię... Dawno nie byłem siłą rzeczy w żadnym małym miasteczku, bo dawno siłą rzeczy nigdzie nie wyjeżdżałem. Myślę, że tutaj większość... Mam nadzieję, że większość może się z tym jakoś utożsamić. Natomiast no, akurat u mnie duża część rodzin to bardziej ze wsi niż z małych miasteczek, więc nie mam jakichś tam konkretnych, do których mógłbym padać. Ale podobnie, a jeśli chodzi o karuzele i tego typu rzeczy, jak byłem mały, to byłbym taki, tutaj, tu jest strachu, tu karuzela, tu coś tam. Ale szczerze mówiąc, bardzo szybko z tego wyrosłem, już w wieku nastoletnim, już jakoś w ogóle mnie nie ciągnęło do tego, więc...
Ja lubię tylko małe miasteczka. nic innego. Małe miasteczka, wiejskie klimaty to jest super, spoko. Zawsze jest klimacik, spokojnie można odpocząć, jakieś powietrze lepsze zazwyczaj, najczęściej. I nie, ja kocham małe miasteczka. Z karuzeli się nie wyrasta, karuzele są super. Ja teraz bym wsiadł na karuzelę. Chciałbym nagrywać ten odcinek teraz z karuzeli, tak latać, wiesz, w tobie z powrotem.
Ja kręci, kurde.
Kręci, wiatr we włosach.
To będę ci przerywał.
No nie, już skończyłem.
Jezu, mam takie wspomnienie. Kiedyś do Płocka przyjechało Wesołe Miasteczko, czyli po prostu ileś tam karuzel takich większych, mniejszych i jakieś tam inne atrakcje typu te takie karty, które się odbijają od siebie i tak dalej. No i ja stwierdziłem, dobra, to mam jakieś tam kieszonkowe swoje, to sobie pójdę i sobie kupię jakiś tam bilet na karuzelę i sobie pojeżdżę.
Tam
no
takie żetony się kupował, nie? Takie w różnych kolorach.
Tak, tak. I pamiętam, że okazało się, no generalnie tam poszedłem stwierdziłem, że sam się wybiorę. Jakby nie potrzebuję moich rodziców do tego, ani żadnych tutaj, ja byłem mały, to w sumie to było dosyć odważne. Stwierdziłem, że dobra, biorę moje kieszonkowe do kieszeni, idę i kupię sobie bilet na karuzelę i tyle. No i okazało się, że tych moich kieszonkowych było trochę mało, więc generalnie stać mi było na jeden bilet, na jeden przejazd. No więc wybrałem sobie jedną karuzelę. No i sobie wsiadłem, pan mnie zapiął. zaczął napierdalać po prostu, jeździć, mnie tak rzucało wagonie i to była taka zwykła karuzela, która kręciła się w kółko i jeszcze były takie po trzy jakby takie kabiny, które też się kręciły osobno, niezależnie.
Jak klasyczne filiżanki.
No ja tam wsiadłem po prostu, wytarmoziłem, ja wysiadłem i stwierdziłem, kurwa, co to za rozrywka w ogóle, to jest zero przyjemności, o co chodzi w ogóle, stwierdziłem, whatever.
Ja powiem tak, ty mówisz o karuzelach tak, jak ten człowiek o karpiu, który jadł karpia z błota, ty nigdy nie byłeś na dobrej karuzeli.
Nie, no byłem, później już byłem na różnych innych, po prostu jakoś, wiecie, bo zdarzało mi się już być na tych takich, na kolejkach i na karuzelach, ale nigdy mnie to nie rało, mało tego, ja się chyba z wiekiem nabawiłem jakiegoś lęku wysokości, teraz już bym za cholerę nie wszedł w ogóle do takiej większej, powiedzmy, tutaj atrakcji. Więc nie, i generalnie jakbym miał być kiedyś ze znajomymi albo z tobą na jakimś właśnie w jakimś wesołym miasteczku, w jakimś miejscu, gdzie są te gigantyczne karuzele, za chuja bym tam nie wsiadł, po prostu stał na dole i machał.
Dobrze, bo przydaje się osoba do pilnowania bagaży w takich miejscach.
To będę ja.
Bo jak się wsiada na karuzelę, która lubi trzy pętle, to tak nie swoje z tym plecakiem między nogami, więc trzeba go gdzieś tam rzucić i potem, no ale to jest w Europie, to z reguły nikt nie wyjdzie z twoim.
To się zgłaszano
ochotnika. Muszę bronić honorów parków rozrywki i karuzel, bo ja po prostu od małego jestem wielką fanką. I tylko czekałam na ten moment, aż będę taka już na tyle duża, że nie mam, że wiecie, że każde te ograniczenia, powiedzmy, wzrostowe spełniam, bo na tych karuzelach, gdzie są te pasy zapinane z góry, no to zawsze są te taki pułap wyznaczony, gdzie poniżej, no to po prostu byłoby to niebezpieczne, więc czekałam po prostu, aż urosnę, żeby móc zacząć jeździć po tych takich karuzelach dla dorosłych. I ja jestem ogromną fanką. I dawno nie byłam nigdzie, no bo właśnie to jeszcze w czasach, jak się po prostu wyjeżdżało z rodzicami i rodzice za to wszystko płacili, no to było fajnie. Odkąd jestem duża, no to nie było okazji, ale mam nadzieję, nie wiem, kiedyś przy jakiejś okazji, gdzie ta karuzela, park rozrywki będzie blisko jakiegoś miejsca, które, no nie wiem, powiedzmy, zwiedzamy, no to będzie okazja. Niemcy mają fantastyczne parki rozrywki, Francuzi mają fantastyczne parki rozrywki, więc to jest wszystko blisko, a nie wiem, uważam, że niewiele jest rzeczy fajniejszych w życiu niż wsiadanie właśnie na te kolejki, które robią pętle, na te wieże swobodnego spadania. Tam są te momenty, kiedy po prostu lecisz i czujesz faktycznie, są ten krótki moment, kiedy nic cię nie dotyka, ani od góry, ani od dołu i po prostu spadasz i to jest fenomenalna rzecz.
No nie wiem, ja bym się położył na polance z piwkiem, po prostu patrzył sobie w niebo i był szczęśliwszy niż
mnie kręcą takie rzeczy. Do Parku Dinozaurów też bym poszła. Pamiętam, że jak byłam mała, to była chyba właśnie z okazji premiery Parku Jurajskiego u nas. Jeździły tam, te takie rozstawiane dinozaury.
Właśnie one tam tylko stoją kukły, czy się ruszają? W sensie,
no ruszają się, to wiesz, już u nas w latach 90. się ruszały, to myślę, że dalej się ruszają. A za akwaparkami najmniej przepadam, bo tam po prostu siedzisz i się moczysz w wodzie, więc not very fun. Zjeżdżalnie są fajne, ale to, nie wiem, ja to już, wydaje mi się, że takie parki wodne, to mam najwięcej sensu w miejscach, gdzie jest już bardzo ciepło, w jakiejś, nie wiem, Grecji, powiedzmy, tego typu klimatach. Nie chciałbym mi się jechać do Zatora, gdziekolwiek to jest, nie wiem, brzmi jak Zabrze, żeby po prostu posiedzieć w basenie.
My mieliśmy blisko szkoły w miarę w hotelu takim park wodny i u mnie było tak, że jakaś szkoła była dogadana na zasadzie, że można było się zapisać i jeździć na basen i tam była normalna część basenu, gdzie była jakaś tam szkółka pływacka, wiecie, robiona w miarę tego, ale jednocześnie był obiekt udostępniony dla tych dzieciaków, które tam były, więc oczywiście to było na zasadzie takiej, że co kiwało się do wody, tam odbębniało się tam zrób trzy kółka w to i z powrotem, nie? A potem wszyscy na zjeżdżalnię. Więc jakby było sporo z tym zabawy, ale to była podstawówka, tam gimnazjum, a potem już się nie chciało.
Jezu. Ja powiem, że tam parki rozrywki, tam kit, najlepsze było jak przyjeżdżali na wieś, takie parki obwoźne, nie? Które miały te swoje rzeczy, które rozkładali zawsze i
jak
zawsze.
Cyrki jeździł,
tak,
nie?
Tak, i tak dalej.
U mnie tego, naszego takiego B-klasowego klubu boisko było za moim domem. Taki stadion. No, stadion się na to mówiło, to nie przypominało za bardzo stadionu. Ale było tam miejsce i tam zawsze była taka polana, gdzie przyjeżdżali ci się rozkładać z tymi karuzelami, ze wszystkim, nie? I cały dzień widziałeś, jak oni to rozkładają. I na przykład te wielkie, te koło młyńskie rozkładali, nie? I takie naprawdę jebitne na tej trawie. I patrzysz, to już kurwa nie ustoi, nie ma szans. To się zarwie, złoży się z ludźmi.
Ale stało.
I to było super. I byłeś przygotowany na śmierć, nie? Jak tam wchodziłeś, to była odwaga, nie? Że wejdziesz tam, widzisz, że to zardzewiałe wszystko, nie? Że to już przeżyło, wiesz, gierka, nie gierka, wszystko przeżyło, nie? Jak to przeżyło, wiesz, ustrój polityczny poprzedni, to wszystko przeżyje, nie? I przetrwasz na tym. I to była dopiero, wiesz, magia, nie? Że lecisz, widzisz swój dom z góry i myślisz, że wiesz, możesz go ostatni raz widzieć, nie? Że możesz nie wylądować, wiesz, to kółko się przewróci na bok, nie? To tylko w komediach takie rzeczy się robią, a tutaj widzisz, to koło musi jebnąć, nie? To się musi wszystko rozwalić. I kocham te właśnie takie zardzewiałe, stare, klimatyczne, obwoźne rzeczy, których dzisiaj już by nie dopuścili do użytku w życiu, bo to BHP to jest morderstwo, nie? Ale kiedyś no to było piękne, nie?
Czy to było morderstwo? Ja pamiętam, też mieliśmy takie miejsce niedaleko, miejsce, gdzie mieszkam, gdzie bardzo się często rozstawiali. Z kolei ja tam pamiętam, no tam wiesz, jakieś tam karuzele i tak dalej. Stały dwa takie automaty, nie automaty, gdzie można było wrzucić monetę. Była opcja 20-groszowa albo 50-groszowa. Ogromne pieniądze w tamtych czasach dla mnie. I cały trik polegał na tym, że jak się odpalało, to taka kulka spadała i na dole był taki klaun z koszyczkiem i można było nim w lewo albo prawo ruszać i jak ta kulka wpadła mu do koszyczka, to dostawało się kolejne 20 groszy. I ja pamiętam, jak kiedyś 10 zł na tym wygrałem w sumie. I taki po prostu między, wiesz, wśród kolegów to było tylko tak. Wiesz, 10 zł, dziękuję. Wygrane. Zaczęliśmy od 20 groszy i wyszedłem 10 złotymi.
Tylko dodam, że ten, że jeśli chodzi o basen, to ja tam dwa razy w roku przyjechałem na basen z moich stron, jak była jakaś wycieczka większa czy coś takiego, a tak to zawsze się, wiesz, kąpało w jakichś miejscach nielegalnych, takich, których by cię nikt nie wpuścił. Nie wiem, że ja się nie utopiłem nigdy albo nie umarłem. Ja nie umiem pływać, a wiesz, a tam chodziłem, nie? I zawsze jakieś, nie wiem, nogi rozwalone, bo tam jakieś kamienie były, wiesz,
bo
coś takiego.
Jakieś gwoździe.
Tak, nie, wiesz, tylko czekałeś, kiedy trupa znajdziesz, nie? A tam było, że tam kiedyś znaleźli trupa, nie? Tam, gdzie się kąpaliśmy. Mówię, o, fuck, dobrze, że mnie tam nie było. Jakbym nadepnął takiego, wiesz, utopca, no to masakra, nie? Nogi tam wsadzić, nie? Nie, no to, ale można było się na takie... Kiedyś jak po powodzi było i się chcieliśmy iść kąpać, nie? To była tak, wiesz, wysoko, prawie, że równo z tym, z polami, nie?
A w tej wodzie było wszystko.
Tak, nagle idziemy, a tam krowa martwa przepływa. I, o, jednak nie, dzisiaj nie kąpiemy się, nie? Wracamy do domu. Może niedobrze, nie? Może nie, może jak już krowy pływają, to jak je wyciągną kiedyś, to wtedy, nie? A później też natrafiało jeszcze na jakieś takie rzeczy dziwne właśnie gdzieś tam po powodzi. Ale tu już się można było kąpać, jak tam, wiesz, płynęły jakieś śmieci czy coś takiego. To się dało. Nie, to było głupie, Jezu. Po co, jak już wtedy nie dostałem jakiegoś teżca albo czegoś, ale jakoś przeżyłem te czasy. No, a ja jeszcze tylko dodam, że...
Wszyscy się czasem zastanawialiśmy, jak myśmy przeżyli. Prawda? No. Przecież nawet takie dziwne rzeczy, które, nie wiem, kiedyś były tak totalnie normalne, jak to, że masz 8 lat i bawisz się między blokami, ale potem przychodzi kolega z blokowiska obok i idziecie na tamto blokowisko i trzeba przejść przez jakąś ulicę, gdzie nawet nie ma świateł i coś tam i generalnie bawicie się piłką na rozbitym szkle czy coś i wszyscy przeżyli.
Ja kiedyś spadłem, wiecie, zabawy na trzepaku. Kiedyś spadłem z trzepaka głową w dół i patrzcie, dzisiaj nie ma żadnych efektów ubocznych, prawda? No wszystko na beton, wszystko w porządku.
Ja się zawsze z kumplem chodziliśmy po bagnach, jak się bawiliśmy, nie? Taki, gdzie tam też, nawet brudzenie, wiesz, tam były zawsze takie pająki giganty, jak się przeszło, wiesz, normalnie, bo tam musiałeś przejść przez te chaszcze, nie? To później trzeba się było obwalać z tych takich pająków, nie? Całe nogi, wszystko w tym, o Boże, to
Jesus.
Indiana Jones, nie? Ale kiedy właśnie wpadłem w to bagno i kumple musiał wyciągać, nie? I to masakra, jemu to cię wciąga, więc mówię, tylko się przeżegnać, nie, jak rodzice znajdą chociaż ciało, żeby zakopać.
Też mieliśmy takie miejsce, bo ja mieszkałem na osiedlu, które nazywa się Leśna Dolina. Dzisiaj to już tylko nazwa. Tam są same bloki. Ale jak my tam mieszkaliśmy, no to jeszcze było sporo lasów w okolicy. I też jako dzieciaki się tam lubiliśmy bawić. I był właśnie jeden taki lasek, naprawdę ich sporo było. I był jeden taki, w którym było sporo takich bagnisk, ale tuż za nim była taka strasznie wysoka trawa, gdzie i ktoś tam coś chyba niekoniecznie legalnie sadził, ale w każdym razie, wiecie, ona była taka wysoka i mieliśmy taką zabawę, że w tym biegaliśmy. I chyba tym, który to robił, się kiedyś strasznie wkurwił na nas, i wiesz, mu tam dzieciaki to depczą i tam się bawią w tym. I raz wracamy tą drogą, nie? Taki lasek, gdzie no dosyć ciemno jest, bo to jest las, więc wszystko jest osłonięte. I z drugiej strony idzie taki typ, wiecie, w kapturze, kapelusz na staro ubrany, trzyma taką kosę do tyłu i tak się złowieszczo śmieje. Prawie się posraliśmy tam wtedy, tylko spierdalaliśmy w drugą stronę, nigdy już się w tej trawie nie bawiliśmy.
I to mi się kiedyś ten gość miał na polach takie te bele siana, nie? Takie okrągłe, nie? Nie te takie normalne kwadratowe, nie tylko takie te okrągłe, nie ułożone, były takie, wiesz, mega wysokie, nie? Kiedyś my zawsze skakaliśmy tam na górze, no po górze tych, nie? Przeskakiwaliśmy z jednych na drugie, nie? I to nielegalnie oczywiście, bo się komuś tam wyrypaliśmy na pola i tam byli stróże, się okazało, nie? Którzy chodzili z latarką, wiesz, ty ktoś tam czegoś nie podpierdala, ale nie wiem, kto chciałby, wiesz, taki snop słowy podpierdolić, ale...
No,
ale wiesz, skakaliśmy po tym, nie? I mi się raz noga poślizgnęła i się spierdoliłem z tego z góry, nie? Jak szmata, nie? Tak spadł i taki poczaskany, poskręcany i leżę na dole i ten typ chodzi z latarką, nie? I to było, kurde, jak z horroru, nie? Poświeci, że tylko na mnie nie poświeci, bo już mówię, kit, że będę miał przerypane, wiesz, rodziców, wezmą i ten, tylko żebym nie znalazł tej pozycji, wiesz, jakiejś takiej dziwnie embrionalnej, nie? Mówię, to było, o matko, poskręcany, no, że się wtedy nie połamałem, też to było dziwne. A tylko dodam jeszcze do głównego pytania, że Ula jest z okolic niedaleko Zatora i mieliśmy w tym roku jechać na ten, no, tam zobaczyć, jak wygląda ten całe, to całe, no...
Energylandia.
Tak, Energylandia, ale no wyskoczyły takie rzeczy jak pandemia i
plan. A to nie przeszkadzało, bo ja oglądałam relację Olfactory z tegorocznej wakacji, wiem, że była i że działało. I teoretycznie tam ludzie w tych maskach byli, ale no Olfactory dawno nie było, więc może zachorowała i umarła, więc w sumie nie wiemy. Olfactory, odezwij się.
No to ja jeszcze tylko dodam, że tak jak Energylandia dla mnie nawet brzmi przerażająco, nie za cholerę, dla mnie chciał się wybrać. Tak. Tak jakbym miał pojechać do nie wiem, Parku Universal na przykład, no to tak, to chętnie, to o, spoko.
No,
dajcie mi jakieś licencjonowane gówno przed nos, będę się bawił.
Tam na pewno też jest jakaś taka część kolejkowa, że tak powiem. Więc...
No tak, to też tak.
No. O, no to ustalone.
No.
Dobrze, to lećmy dalej. Bogdan pyta, czy kliknięcie na Tips on Donation opcji pierwszeństwo wyświetlania wiadomości coś daje?
Ale już nieaktualne.
Ale chyba nie daje. Chyba nigdy nie dawało, tak, ale...
Była taka opcja, w ogóle nawet nie wiedziałem.
Tips and Donation, nie używajcie tej strony. Ona wciąż istnieje, ale nie używajcie tej strony.
Do tej
ani
pory...
jako twórcy, ani jako dotujący,
co
bo...
Co w ogóle widziałem, że była
ona
jakaś...
nie da... ona...
Czy my do tej pory nie odzyskaliśmy pieniędzy od nich?
Do tej pory nie odzyskaliśmy pieniędzy, tak więc...
Jesteśmy jednymi z setek ludzi w zasadzie.
Tak, jest cała grupa oszukani przez Tips and Donation.
Ale najlepsze jest to, że ta strona dalej działa i ostatnio nawet trafiłem na jakiś livestream charytatywny organizowany przez jakichś streamerów, gdzie zbierali pieniądze na Tips and Donation. I tam ludzie na czacie po prostu co drugi czat to było nie,
no bo nie wiadomo, oni jakby dalej udają, że działają, jakby no nie dowiesz się tego, jeśli w sumie duża... akurat nie jesteś oszukany, tak?
Więc spora część waszych tipów trafiła do kieszeni ludzi z Tips and Donations, a nie tam. Gdzie je wysyłaliście. Niestety.
No, ale teraz nowa strona póki co wydaje się bardzo w porządku, bardzo szybko, sprawnie działa, więc trzymamy kciuki, że pozostanie miło. Bogdan, cześć, powtórzę pytanie o film, w którym bohater upada na dno, ale udaje mu się podnieść, tym razem ze strzeżeniem, że nie może to być film superbohaterski. Pozdrawiam i dziękuję za waszą pracę.
No to no, są to oczywiste wybory typu Rocky, nie? Ale jakbym miał tak sięgać dalej, to jeden z moich ulubionych filmów ever, w zasadzie dwa moje ulubione filmy ever, to są Ed Wood i People vs. Larry Flynt. To są filmy no, Tima Burtona i Milosza Formana, ale oba filmy są pisane przez tych samych scenarzystów, przez... Larry Karaszewski i nie pamiętam, jak się drugi nazywał scenarzysta. W każdym razie widać tutaj spójne elementy, jakby konstrukcja tych obu biografii jest bardzo podobna. Mamy takie ekscentryczne postacie, które są zafiksowane na tym, co robią, w końcu tracą grunt pod nogami, a potem ktoś musi uzmysłowić, że hej, no trzeba się trochę stąpać trochę bardziej twardo po ziemi. No i jakby w obu filmach jest ten moment, kiedy bohater jest kompletnie na dnie i jakby... No nic mu nie, co miało się nie powiedzieć, to się nie powiodło. I no, obaj wychodzą z tego wszystkiego, aczkolwiek no, niewiele miało to wspólnego w przypadku Eda Wooda, chociażby z jego prawdziwą biografią. W przypadku Larry'ego Flynta chyba bardziej, bo Larry Flint chyba sobie całkiem nieźle radzi obecnie, więc no, polecam oba filmy, bo są bardzo dobre.
To u mnie będzie seria Robocop, bo to chłopa rozstrzelali na służbie w pierwszej części, a w trzeciej dostał jetpack i skrzydła. To dla mnie to jest idealne, żeby się podnieść.
Ale to jest taki upadł na dno. No w sumie jak się rozstrzygują na kawałki.
To nie można gorzej. A kończysz, wiesz, latając na jetpacku, który ma skrzydła dodatkowo. No możesz lepiej sobie wyobrazić, żeby powrócić? No.
Ale nie tego nowego Robocopa.
Nie. Ale ten nowy Robocop nie był taki zły, jak sobie go przypominam po latach. Nie, Michael Keaton tam był spoko.
Ten nowy był strasznie beznadziejny.
Nie był taki zły, jak mógł być.
Był.
Nie był. Ale Michael Keaton był spoko.
No bo pierwsza w sumie taka rola chyba, gdzie już się nie widziało przez ileś tam lat, tak. Nie pojawił się w tym filmie akurat. Znaczy, to jakiś powód, żeby przeżyć się seans, nie? Bo tam, i tam był ten Samuel Jackson, gdzie grał Samuel Jacksona i po prostu
tak,
krzyczał motherfucker przez cały
A tam jest jedna zajebista scena, jak go pokazują, gdzie masz tylko te serce podłączone do głowy. I masz ten, wiesz, ten taki korpo pokój, gdzie jest, wiesz, sterylnie biało i tylko właśnie widzisz, co z niego zostało, nie? To jest tak mega przerażające, dużo bardziej niż cokolwiek, co było, wiesz, pokazane ze Stanem Murphy'ego w oryginalnych Robocopach, nie?
Chociaż w kule, w oryginalnych Robocopach też były takie sceny, które były takie bardzo przejmujące, jak tu chyba w drugiej części było, jak go ten...
Rozmontowali.
Jak go rozmontowali, rzucili takie kawałki po prostu ruszające się lekko na ziemię, to było mega przerażające.
To była trauma dla mnie przez lata, nie? Ale tutaj jednak, wiesz, to inaczej działało, nie? Jak byłem młodszy, to bardziej działało, ale znowu ta scena, gdzie pokazują, co z niego organicznie zostało, nie? Że masz to bijące serce i...
Płuca i ręka.
Tak, płuca i ręka i to było tak wow, fuck, to jest tak dobry motyw. Film zjebali, ale ten motyw był naprawdę spoko. Oskar myśli, żeby nie superbohaterski.
Ja nie pamiętam, co poleciałam poprzednim razem, więc...
Nie wiem, czy to do końca pasuje, ale jest taki mega film z Madsem Mikkelsenem, który nazywa się Jabłka Adama, w którym cały czas jakby... No to jest bardziej historia Hioba przełożona jakby na współczesność, gdzie postaci Madsa... On jest księdzem, gdzie cały czas mu się złe rzeczy dzieją. Takie mega złe rzeczy. Jego całe życie to jest jedno wielkie gówno, ale on cierpi na chorobę, przez którą nie może zauważać złych rzeczy, niejako. I nie wiem, ma syna, który jest sparaliżowany i on mówi, że jego syn ciągle, nie wiem, śpi albo odpoczywa, ale wczoraj z nim rozmawiał, czy coś takiego. I cały czas... I ten film jest oczywiście przejmujący, ale jest też zabawny. I oczywiście, ponieważ jest to trochę historia Hioba, no to na końcu on musi dostać dobre rzeczy na końcu, tak? Musi gdzieś tam to podlecieć, więc no, to jest super.
Brzmi jak wątek tego, Jerry'ego z Parks and Rec, nie?
Ale właśnie sobie skojarzyłem, a propos, najbardziej klasyczna historia o typie, co staje w pierdolę, a potem wszystkich rozwala, czyli hrabia Monte Cristo. Wiecie, że w tej adaptacji z 2002 był Henry Cavill? Dopiero słyszałem, jak on wyglądał wtedy. No, to był całkiem okej adaptacja.
No.
No, próbuję sobie przypomnieć, dalej nie pamiętam, co wtedy poprzednio polecałam, więc po prostu może, co by tu polecić? Nie mam pojęcia. Jakby to jest tak, że tak powiem, z jednej strony grany motyw, z drugiej...
O, ja mam dobry.
Z takich, okej, dobra, to będzie po prostu, hej, polecę ci, żebyś obejrzał i może ci się spodoba, może ci się nie spodoba, bo dzisiaj oglądałam wideo o tym filmie i mi się przypomniało, jest tam motyw bohatera, który upada na dno i wstaje, The Greatest Showman. Bardzo dziwny film, ja go uwielbiam.
On tam trzy razy upada na dno.
Tak, i w ciągu... jest ten pierwszy, jak też właśnie ten Patrick H. Willems nagrał super wideo, więc polecam. I tam właśnie mówi, że jest dokładnie te pierwsze pół godziny, gdzie bohater już przechodzi cały ten story arc, gdzie zdąży już upaść i się podnieść i tak dalej. No i potem jeszcze parę razy, więc... To nie jest wybitny film, ale jest pod pewnymi względami, nie wiem... fajny. Ja uwielbiam jego energię, uwielbiam piosenki, jakie w nim są. Uważam, że po prostu to jest jeden z najlepszych soundtracków musicalowych tych ostatnich lat. Napisany zresztą przez dwóch bardzo zdolnych panów. No, tak więc zupełnie nie super bohatersko. Może ci podpasuje.
No nie, no wiecie, no to jest taki w miarę popularny motyw, nie? Jakby większość filmów ma ten moment, kiedy bohater znajduje się w trudnej sytuacji. Ale taki film, który byłby o kimś, kto faktycznie jest na dnie, no to jest jeszcze ten znany pewnie wszystkim film, pewnie Bogdan też go zna, no ale nie szkodzi. Manchester by the Sea, gdzie bohater jest praktycznie cały film na dnie. Jakby dopiero jakby w ostatnich 10 minutach próbuje się wygrzebać na zewnątrz, nie?
Ale tak, jeśli... nie do końca.
To tak, no ja nie wiem, czy to jest film o kimś, kto się wygrzebał.
Ja nie sądzę, żeby to był film o kimś, kto się wygrzebał.
Ale właśnie to jest ten specyficzny film, gdzie bohater jakby nie upada na dno. No, tylko jakby poznajemy go już na dnie i on cały czas jest na dnie i patrzymy, jak próbuje, nawet nie próbuje się wygrzebać, nie? Ale jaki to jest proces, kiedy jakby cały film jest podporządkowany temu.
Najgorsze, jak próbujesz, wiesz, sobie w głowie szybko układać, czy już upadł ten bohater, o którym myślisz, czy jeszcze nie, czy już wstał, czy to też nie jest, czy do końca wstał, czy się wygrzebał, nie? Takie analizowanie, no.
No dobra, to ostatnie pytanko od Bogdana. Po premierze Kapitan Marvel były narzekania na piosenki użyte w filmie. WFT, chyba powinno być WTF, ale jeśli masz piosenkę Whole Celebrity Skin w trakcie napisów końcowych, to lepiej nie dało się wybrać. W ogóle to Kapitan Marvel ma moim zdaniem po Endgame najlepsze napisy końcowe w MCU. Też uważam, że odcinek napisów końcowych o Kapitan Marvel był fajny. Mam pomysł na pytanie. Jakie są wasze ulubione napisy końcowe w filmach?
Matko.
No, Guardians of the Galaxy 2, bo tam nasrali ci tyle tych scenek i wszystkie były super. No.
I piosenka.
I muzyki, i muzyka, i tam scenki te po kolei, jak nie wiem, Kraglin ćwiczy strzelanie i przebijane na... Nie, to były fantastyczne napisy.
Ja kocham z tego, z Zimowego Żołnierza, które są takie mega szpiegowskie i tam ci wszystko przeskakuje przez tą symbolikę zimnej wojny, nie? I wszystkiego. Jest takie bardzo estetyczne.
To ja trochę z innej strony. Ja zawsze bardzo lubiłem napisy końcowe w Nagich Broniach i pewnie też w powiązanych filmach.
Żeby szukać rzeczy, nie?
To jest to, że jeden z tych... Jakby zawsze warto zostać te napisy, ale umówmy się, kto ma tyle czasu, nie? Czasami się wyłączą w trakcie. Ale to są jedne z tych filmów, gdzie nie warto wyłączać i warto je czytać po prostu i to dokładnie.
Czytaliśmy do samego końca, zawsze.
No, bo tam jest pełno, masa odcinków, czasami lepszych nawet niż w tych filmach, więc no, warto. A taki jest, kurczę, wiem, że te Marvelowe filmy miały często takie fajne, estetyczne napisy, ale że miałbym teraz wybrać jakieś jedne konkretne, które mi się jakoś zostały w pamięci, to nie bardzo. No, jakby najbardziej mi się rzucają w oczy, zostały mi w pamięci te, które, gdzie był największy nacisk na te napisy, czyli właśnie jak Guardians of the Galaxy 2, czy tak jak w Endgame, nie? Gdzie to była rodzaj też celebracji tutaj tych aktorów do tej pory. No, ale generalnie to jest, ja lubię w ogóle ten motyw, gdzie nie mamy napisów początkowych, tylko film się zaczyna, leci i dopiero potem mamy ten cały bullshit, który jak podobał ci film, to zostajesz, zobaczysz sobie, kto grał, kto w każdej roli był i tak dalej.
Spider-Verse. Spider-Verse miał fantastyczną animację w napisach końcowych.
Kurczę, wiesz co, teraz dodam, że jak sobie myślę, to zawsze bardziej się skupiam na napisach końcowych z gier niż z filmów. Bo to jest takie ukoronowanie dłuższej podróży z danym tytułem i jakieś takie podsumowanie. I wtedy zawsze się całe napisy w grach. A w filmach często przerywam.
Ale jeszcze tylko wracając do tego. Ja nie narzekałem na soundtrack z Captain Marvel. To były 90s, więc no...
W sensie nie, że niekoniecznie chyba, że u nas, tylko że chyba generalnie.
Znaczy ja rozumiem, ale właśnie ja się nie zgadzam. Jakby... O tyle co szczucie 80s już przeleciało po prostu totalnie, tak nie mieliśmy jeszcze jako takiego. To nie tak, że te 90s-owe kawałki już się przejadły i po prostu, bo są wszędzie puszczane w kółko. Może dla nas są bliższe, no bo to są bliższe czasy, w których my się wychowywaliśmy i kojarzymy te kawałki, ale jakby to jest jeszcze dopiero zaczynamy eksploitację tak naprawdę lat 90. Więc jakby nie mam absolutnie nic przeciwko temu, że popularne kawałki z lat 90. były w filmie z latami 90.
No teraz pewnie będzie ten okres, nie? Że to 90s będzie ich coraz więcej, coraz więcej.
Ale jeszcze się nie przejadły, no dopiero zaczynamy. To nie są, wiesz, wyjechane 80s.
No to będzie najgorszy okres, bo ja mam zapisane w głowie ileś takich właśnie piosenek albo nawet konkretnych momentów w jakichś piosenkach, które pamiętam z dzieciństwa i które tak były zagrzebane w pamięci i nagle gdzieś usłyszę coś i tak, o kurwa, i tak nagle po prostu wspomnienia wracają i jakieś całe utwory, całe teledyski i potem wpadam w jakąś króliczą norę i oglądam teledyski i Węga, bo jest przez całą noc.
Myślę, że osoby 10 lat starsze miały tak do tej pory przez ostatnią dekadę, więc... No.
W tym roku na Sylwestrze z Polsatem będzie Luna, więc ja czekam, jak tam puszczą jakieś Bailando.
Ale co roku jest Luna.
Co roku jest Luna, no.
No, tak. No.
I będzie Lubega.
Nie, no, rok temu chyba nie było, nie pamiętam.
Jak myślicie, jaki utwór wykona Lubega? Może ma coś nowego.
Wykona go tylko raz.
Lubega miał dwa kawałki. Jeden, który wszyscy znamy i drugi, który pamiętamy, ale sobie go teraz za cholerę nie przypomnimy.
Nie, ten drugi brzmi tak samo.
Drugi
brzmi identycznie.
On brzmi identycznie, ale ma inny tytuł. On chyba wyszedł rok po Mambo No. 5, nie? I
pamiętam, jest taki, ale nikt go nie pamięta, bo
był nawet w Polsce był w połowie tym hitem, nie? Bo wiem wtedy, jak zresztą niemiecka muzyka działała idealnie, nie? I o matko, ja byłem wegan.
Okej.
No nie, nie, nie wygląda. Znaczy, nie słychać nie,
nie wiem,
ale to jest
nie,
specyfika lat 90.
Teraz rozumiem, że pewnie przyjeżdża, bo ma blisko, nie? To...
No tak, tak jak ci wszyscy, co wtedy byli.
Ale właśnie... Był jakiś zespół, to ja się nagle dowiaduję, że byli ze Szwecji.
Tak, ale nie,
jakiś zespół z lat 90. na przykład.
U mnie tak było właśnie, że wszyscy z Niemiec, jak Tic Tac Toe było, nie? Które w życiu nie powiedział, że to też Niemcy, nie?
No kurczę, co jest ze Szwecji? Aqua jest ze Szwecji, tak?
Aqua jest z Danii.
A, Aqua jest z Danii. No, ale kurczę, jak się dowiedziałam, że Aqua jest z Danii, to była... I ten... kto jest ze Szwecji?
Rednecks,
ale ktoś jeszcze.
Ktoś jeszcze.
A ten, Captain Jack? Jest ze Szwecji?
Nie, zobaczę. Captain Jack jest chyba też z Niemiec,
albo z Holandii. No właśnie, kurde, często mam tak, że byłam przekonana, że to jest taki, wiecie, amerykański zespół, że w tych latach 90-tych to leciały te teledyski i tak dalej, to mi się wydawało takie, wiecie...
Captain Jack Niemiec.
Captain Jack to był amerykański,
No Captain Jack, że no kurde, no to było tak amerykańskie. Czy właśnie ta Barbie Girl i tak dalej. Potem się to wydaje, kurde, nie jakieś Skandynawowie, Niemcy, ktoś tam...
Wszystko to się widziało jako, po prostu, no mówię, jako totalnie amerykańska Ameryka. Nie da się bardziej.
Wiecie, jak się nazywali członkowie zespołu Captain Jack? Francisco Alejandro Gutierrez i Sunny.
Jakby tak się nazywał zespół, a nie Captain Jack, to bym raczej...
W ogóle ja się dowiedziałam, że Captain Jack jest wymienny. To był w ogóle dla mnie szok. Ja myślałam, że to jest jeden sam pan cały czas.
Ja do tej pory tak myślałem.
Masa tych zespołów takich... Ale masa tych zespołów eurodance'owych, jak Rednecks na przykład, miała kilka równoległych składów, które mogły koncertować równocześnie, wiesz, w różnych miejscach.
Chciałbym jak najwięcej wyciągnąć,
nie? Nikt nie zauważył, że
ale tak samo jak na przykład Apple 65, nie? Z jakiego oni są kraju, pamiętacie?
Brzmi jak Francja, ale...
To są Włosi.
Okej.
Okay. Włoski zespół, nie? W życiu bym nie pomyślał, no. Tak to było, przemieszane z poplątaniem. W ogóle bardzo mnie ciekawi, jak popkultura, która dopiero, wiadomo, zanurza się w latach 90. będziemy tego mieli na pęczki w najbliższych latach. Ciekawi mnie, jak ona je przerobi, żeby wyglądały atrakcyjnie, tak, bo wiemy, co zrobiła, tak, wiemy, co popkultura zrobiła z latami 80., które nie wyglądały tak, jak wyglądają w Stranger Things czy w innych rzeczach, nie, które się pojawiają. I ciekawi mnie właśnie, jak dopakują tą epokę, nie? Bo ja tam, wiesz, jak ja kojarzę, no to te przetarte spodnie, grunge, takie rzeczy, które są mało atrakcyjne, żeby
ale
je pokazać
się nie
w szerszym kontekście, nie?
Bo popkultura Stranger Things i tak dalej pokazała popkulturę tak, jak była pokazywana w filmach w latach 80. Miałeś tego Ferrisa Buellera i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które tam...
Ona jest jeszcze podkręcona. Jeszcze.
Jest podkręcona, ale wydaje mi się, że mimo wszystko z 90 mi zrobił to samo. Czyli
generalnie... będziemy mieli coś między Fincherem a Linklaterem, tak?
Tak, czyli hakerów. Tylko hakerzy będą.
Tak. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że będziesz widział lata 90. Jeszcze i końcówka lat 90. jak już była ta fascynacja.
Jakieś surferzy już wejdą, jakieś te tlenione blondy.
I końcówka lat 90., kiedy Matrix wszedł. Przecież jak to rąbnęło w modę.
No tak, ale właśnie masz te filmy z lat 90., które są mega 90., nie? Jak te wszystkie filmy z Dennisem Rodmanem na przykład, nie? Które robili azjatycy reżyserzy, oczywiście, bo nie mogło być inaczej. I właśnie jak oni to podkręcą, żeby było bardziej jeszcze, tak jak z latami 80. zrobili, nie? To mnie bardzo ciekawi, bo musi być bardziej, nie? Bo przecież nie zrobią powtórki tego, co mieliśmy w latach 90., nie?
Ja myślę, że pierwszy dostelet lat 90., jaki dostaniemy, to chyba będzie, nie wiem, Kosmiczny Mecz 2. To powinno być takie, wiecie, Adidasy, Królik Bugs, nie?
To nie. Nie, jest to tutaj inaczej, nie? Bo oni jednak biorą...
Dla mnie to są lata, myślę tak też właśnie lata 90., to Królik Bugs był u mnie w latach 90.
Też tak myślałem, ale oni jednak z zespołem i tą ekipą, która się tam pojawi, dostosowują to do dzisiejszych czasów, nie? Bo mamy tych koszykarzy, którzy dzisiaj są, wiesz, na topie.
No, to nie będzie raczej. No,
to będzie uaktualnienie, nie? A nie...
Myślę, że mielibyśmy, gdyby nie to, że popkultura stanęła przez pandemię, to już byśmy na 2021 mieli przynajmniej kilka planów na takie właśnie już destylaty lat 90., ale że wszystko się przesunęło, to pewnie jeszcze chwilę poczekamy.
Ze Szwecji jest Ace of Base.
Okej, dobra,
to którego członkami byli Joker i Budda.
To jest, muszę powiedzieć, jak tylko podpadałeś mi, to muszę powiedzieć, że to byłby ciekawy skład.
Joker i Budda. Który udawał różnych ludzi. To był też ciekawy człowiek. Pamiętasz? Król, jak mu tam było? Taki jeden typ, co udawał... Miał takie fazy.
Tak, faktycznie.
King...
Że nie pamiętam.
No, ale tam...
Ten typ, co miał ten hinduski etap, tak? Ten
tak, a wcześniej miał jakiś etap, gdzie tam, nie pamiętam, już udawał Żyda czy kogoś, nie pamiętam, jakiś taki dziwny typ, też chyba ze Szwecji.
Ze Szwecji jeszcze był A-Teens przecież, kurczę, no wiadomo,
nie? A-Teens to w ogóle, ja jak byłam mała, to był pierwszy kontakt z muzyką taką poważną.
Poważną?
No, to ale... nie wiem, czy moja pierwsza płyta, jaką taka, wiecie, faktycznie płyta, nie kaseta, to chyba była.
No, ale chyba jeszcze jak mówimy o latach 90., to trzeba będzie wyciągnąć te wszystkie girls bandy i boys bandy z... wiadomo, Spice i Backstreet na czele, nie? A potem wszystkie kolejne.
To wróci, może,
to
no.
Musi Backstreet Boys tak swoją drogą, ale
nie,
wiadomo,
że... wróciło ostatnio, nie?
Wiadomo, że wiadomo, że najlepszym boys bandem było NSYNC, nie? No.
Więc... NSYNC oczywiście, zawsze zona NSYNC. To było dobra muzyka.
Wierzę, NSYNC też będzie. Wierzę na to wszystko, to musi wrócić, to, bo to... To jednak stoi ikony lat 90. muzyki.
Timberlake jednak zabił. Jedynie
Timberlake
jak,
wciąż żyje, to nie wiem.
Timberlake ma zajebistą karierę.
Która była smutna.
Ale Timberlake dalej ma zajebistą karierę i aktorem jest dobrym, i muzykiem jest dobrym.
Się nie ma. Jakby on miał takie fazy, ale teraz chwilą nie ma.
Ale dalej się dobrze trzyma.
Ale wróci do filmów na przykład.
Ale NSYNC i z Backstreet Boys jest jedna osoba, która dzisiaj ma jakąkolwiek karierę taką, wiesz, żebyś rozpoznawał, a nie te Arony Cartery, te Briany wszystkie.
No dobra, ale Backstreet Boys dzisiaj śpiewasz kilka utworów, a NSYNC jaki hit mieli, przepraszam.
O, mieli tyle hitów.
Jakbyś tam dała chwilę.
Wiesz co, jakby właśnie. Ja oczywiście też jestem team boys, ale jakbym chwilę się zastanowił, to jednak wspomniał wtedy też jakieś hity.
Kurczę, Justin Timberlake to był typ, który w latach 90. chodził z makaronem na głowie i był gwiazdą. To jest najpiękniejsza kariera.
I no i wszyscy chodzili w jeans ubrani od stóp do głów. To...
Ale kurwa, bye było NSYNC.
No.
Tak,
no.
Bye.
Wow, jeden hit.
Ale jaki?
Wszyscy znają.
Przypomniałem sobie i myślałem, że on jest z początku 2000 lat, ale nie, to jest jego największy przebój, 97 rok. Pamiętacie Tarkana?
Gdzie było to takie nie?
Później miał płytę Dudu, ale przed nią miał kawałek Simarik, który umberciki, urrara, dęderociki. To zawsze było to. I ten pamiętam teledysk do dzisiaj, gonicie tą ulicą, bo jakieś tam, wiesz, stare miasto, nie? Jakieś Bizancjum czy coś, nie? On tylko wywija rękami. Tak, wiesz, on był super cool, nie? Miał oczywiście tą sąd patrza na tym, na brodzie, nie? I umberciki, urrara,
umberciki. Skąd on był z Turcji?
Tak. Okay. Z Turcji, Turek. Cudowny. Tarkan, teraz mi się przypomniał, matko, ale mam przebity z Tarkana.
Doktor Bombaj się nazywa.
Doktor Bombaj, dziękuję, to był Szwed, nie?
W rzeczywistości Jony Jakubsen.
Wy szukajcie sobie Doktor Bombaj.
Zabijemy za daleko, ja teraz mam...
Kurde, jeszcze... prawie 60 lat już, kurde, zleciało.
Ja patrzę jeszcze na klasyki lat 90.
Nie, bo mi się Darude Sans...
Wiecie, co jest ze Szwecji?
Ej, 93, tylko wspomnieć, że 93 to jest Makarena.
No czekamy na pierwszy trailer filmu z Makareną.
Dzisiaj mam taką przebitkę mega z tego, z jakiegoś wiesz, było jakieś, nie wiem, jakieś wielkie wydarzenie, bo to był taki hit, że o nim w wiadomościach mówili wszędzie, nie? I pamiętam, że to był gdzieś 95, 94 rok jakoś tak, i że oni tą, wiesz, Makarenę na jakimś zlocie Unii Europejskiej, czy NATO, czy czegoś wszyscy
tak,
wykonywali,
coś,
nie?
Coś było, coś
tak,
było.
Tak, i to było, że wszędzie w telewizji Makarena,
tak,
hit.
Kojarzę
tylko
to.
Makarena i Scatman, dwie rzeczy się liczyły.
Scatman!
Historia Scatmana to jest najpiękniejsza historia na świecie i jak będzie film na podstawie życia Scatmana, to będzie oscarowy. Ktokolwiek zagra Scatmana, to jest pewnie oscar.
Pytanie
to
o Scatmana, żona.
To było tak, że typ się jąkał i zrobił z tego, muzykę.
Tak, on się wstydził się tego,
wstydził
że
się
jąka.
Kojarzę.
I wiesz, on zaczął ten skat, ten rodzaj muzyki.
Rodzaj muzyki, nie to drugie.
Tak. Ale wiesz, połączył to razem z po prostu, wiesz, z popem, nie? I to wyszło super. Kurczę, ten Scatman World, to jest tak piękna rzecz.
Proszę,
i on tam mówi, że trzeba żyć w świecie Scatmana, tam nie ma zła, jest tylko dobrze. I mam taki mega psychodeliczny teledysk, gdzie wszyscy się cieszą, że on cały świat swoim dobrem otula.
No jest taki, ja oglądam ten kawałek, gdzie na początku gada z Louisem Armstrongiem, a potem opowiada, jak fajnie jest w jego państwie i to jest,
tak,
to jest mega
pozytywne.
Jest taka parada cała.
On swoim Scatman World, on każdemu o tym opowiada i mają tego Armstronga, idą po ulicy z tą wielką paradą i wszyscy się cieszą.
No, jest fajny taki banter, jak Scatman używa swojej gęby jako instrumentu, a Louis Armstrong mu odpowiada trąbką i to jest mega, to jest najlepsza rzecz w muzyce, jaka powstała.
Ja, mam jedną prośbę, musimy iść dalej, bo jestem pewien, że właśnie wszyscy młodsi...
Pytanie w ogóle.
Jestem pewien, że wszyscy młodsi widzowie już jakąś godzinę temu wyłączyli.
Rozmawialiśmy o latach 90.
Wydaje mi się, że...
faktycznie. No
Jezu,
tak.
Jak się Scatman w jakichś filmach zacznie pojawiać. O matko, jakiś superbohaterski najlepiej.
Ja myślę, że już w tym momencie straciliśmy wszystkich...
Wszystkich urodzonych po 2000.
Będą tutaj wracać. Jak to wszystko wróci...
To my będziemy ekspertami w tym. wtedy będziemy tymi ludźmi, którzy jeszcze to pamiętają, tak?
Już tłumaczę.
Ale na tą chwilę jesteśmy boomerami, więc...
Ej, Scatman idzie w tytuł, nie ma bata.
Dobrze, to lećmy dalej, bo kolejne pytanie Wielki Cthulhu 2025 zadaje. Cześć, jakie jest wasze ulubione opowiadanie H.P. Lovecrafta?
Horror of Dunwich.
Kolos przestworzy.
Ja żebym czytał wiele, więc mogę powiedzieć ze Cthulhu, no.
Ja chyba się przychylam do Koloru z Przestworzy też, ale generalnie te, powiedzmy, te jego z tych, tak, z tych najbardziej popularnych, no to wszystkie poza Zewem Cthulhu. Właśnie Zew Cthulhu mnie zawsze najmniej ruszał.
On jest najdłuższy.
Widmo nad Innsmouth
Nie czytałem Koloru Przestworzy, więc... No.
A jest super. I muzyka Erika Zana, gdzie mamy gościa, który siedzi w pokoju i coś się zbliża do niego i on jest zesrany i jest przepiękny.
Pamiętam, że pierwsze opowiadanie Lovecrafta, jakie przeczytałam w życiu, to były Szczury w murach. I to było super też. Mimo, że chyba nie jest wśród tych, powiedzmy, wybitnych jego, ale jako pierwsze to w ogóle wow. Te szczury w murach, same dźwięki szczurów w murach były straszne. No. Tomasz 1983 pisze. Na pewno płakaliście kiedyś na książkach. Ja wiele razy. Ostatnio na Outsiderze Kinga. Na samym początku opowieści. Serial nie tak mocny niestety. Na jakiej książce ostatnio ciekły wam łzy?
Ja non stop płaczę. Ja non stop płaczę. Ja przy komiksach płaczę non stop, więc...
O, przy komiksach zdarzało mi się.
Przy komiksach nie
na Supermanie Morrisona.
Jak Spider-Man zaopiekował się tym dzieciakiem u kogo to było? U Toma Taylora. Jak się zaopiekował tym dzieciakiem, spędził dzień z tym dzieciakiem chorym na raka. To u mnie to wystarczyło.
Ja na książkach prawie nigdy nie płaczę. Właśnie ja bardzo dużo na filmach, na serialach, jak mam obraz, muzykę i tak dalej, na książkach to nie pamiętam, kiedy mi się ostatni raz zdarzyło. Także faktycznie sięgam pamięcią, to wydaje mi się, że chyba na drugim tomie Mrocznych Materii. Tam... Nie spoilerując, ktoś umarł i było mi bardzo smutno.
Kurczę, nie, częściej mi się oczy szklą na filmach, właśnie na grach, ale książkach. Na finale Drogi McCarthy'ego było mi w cholerę smutno, bo on potrafi tak na maksa wyciągnąć emocje z każdej sceny i to tam są te wszystkie ojciec z synem relacje i podsumowane to jest i jest, no, dla uczuć jest masakrą. O matko, ale tak to, żeby płakać, to raczej nie. Wiesz co, byłem przerażony, się prawie popłakałem, jak pierwszy raz Ubika przeczytałem, bo mi się rzeczywistość rozjechała i nie wiedziałem, co się dzieje. I to było przerażające, że zacząłem się myśleć, że wszystko może być w jakiś sposób symulowane i może być nieprawdziwe. I co tworzy człowieka, czemu myślisz, czemu masz świadomość. I no to było takie depresyjne trochę. Ale inne, żeby płakać, to raczej nie. Znaczy wzruszam się, nie? I dają mi po głowie książki, ale nie tak, żeby na zewnątrz.
Jedyny raz, kiedy pamiętam, że po prostu ryczałem jak bubr przy książce, to byłem bardzo mały i to jeszcze mi tata czytał. Czytał mi historię tego Heinricha Schillmana, tego, co Troje odkopał, że tak powiem. I po prostu ja jako mały dzieciak, jak po kolei słyszałem, jakie gówno ten człowiek przechodził w życiu, jak już tam mu kolejna osoba umarła, to już po prostu pamiętam, że po prostu ryczałem jak bubr, bo już stwierdziłem, że za dużo nieszczęścia, jeszcze nie byłem przygotowany na to, że tyle się może posrać.
Był zajciekał strasznie smutny, jak się dowiedziałem, jak Cezar umarł i mówię, o, to skurwysyny, tak go pokuli, tyle osób go dorwało, nie? I mówię, że on tam miał za uszami, to co innego, nie? Ale to może wiesz, że na chłopa się rzucili i go tam zmasakrowali.
No, ja też zawsze tak miałem, że przez to, że o Cezarze najwięcej wiem od Rzymian, to zawsze miałem w głowie takie przeświadczenie, że kurwa, tego wielkiego człowieka zaciukali po prostu i bani zdrajcy. On tyle osiągnął w ogóle.
Tyle dobrego
on
zrobił. Same dobre rzeczy robił.
Także on był taki znoszony właśnie, że Cezar.
No tak, kurwa, Cezar. Gdzie nie poszedł, tam podbijał rzeczy w ogóle? Mówię, kurde, ale
jeszcze wiesz, jeszcze ten jego ziom Brutus, kurwysyn, nie?
Wychowany na własnej piersi, kurwa.
Ale świat byłby lepszym miejscem, jakby go wtedy nie zabili, nie? Tak zawsze myślałeś.
No i on jeszcze miał wiesz, tak z Kleopatrą. Wiesz, Kleopatra była taka piękna i w ogóle. I no wiesz, chłopa, no.
Ogólnie, jak kiedyś czytałem więcej książek, nie wiem, byłem w liceum czy w gimnazjum, Jakoś nie miałem nigdy tak właśnie, że nie miałem nigdy tak, że płakałem na książkach, ani że bałem się na książkach, nawet czytałem jakieś horrory, nigdy nie, jakoś mnie nigdy tak bardzo nie ruszało. Była dla mnie fajna forma jakby spędzania czasu i zabijania go, ale jakoś nigdy nie wywoływało mnie większych emocji, ale komiks już tak, więc nie wiem, może to jednak ta warstwa wizualna jakoś dotyka czegoś u mnie.
No, wydaje mi się, że trudniej jednak, jak jest mniej tych bodźców, no ale... No. Ja czytałam kiedyś bardzo dużo książek, ale właśnie nawet jak byłam super przejęta, to właśnie prawie nie ma sytuacji, żebym faktycznie, wiecie, siedziała i płakała, to jakoś tak...
Ja generalnie też tak mam, a przy komiksach się potrafię wzruszać raz za razem.
No ja też, pamiętam jak za dzieciaka się w ten cholernie wzruszyłem, jak się bohaterowie poświęcili w walce ze Slotem.
O kurde, ja też tak, to, jak ja pamiętam,
tak,
to...
Kapitan,
ja
myślałem, że to koniec, wszyscy...
Ja myślałem, że to koniec Marvela, myślałem, że tak kończył historię,
ale wiesz,
koniec,
to była w ogóle,
wiesz,
ale wiesz, że to była sprawa X-Men, nie? I... Nagle było, że oni nie mogą, bo to nie mogą mutanci się poświęcić.
Tak, i wszyscy im mówią, my pójdziemy.
I wszyscy inni pobiegli się poświęcić do tego światła i oni odeszli i nie było ich. Byli tylko Thunderbolts zasrani, kochani, ale zasrani.
Ja jeszcze nie znałem wtedy, jak działają komiksy, nie wiedziałem, że za rok to wszystko zaorają. Dla mnie to był, wiesz, koniec, już nie ma tych bohaterów, odchodzą.
I został tylko szalony Hulk, został smutny, bo nie ma przyjaciół. No.
Pamiętam.
No dobra,
To pytanie od Marysi S. Obsadźcie męskie aniołki Charlie'ego, Bosleya i Villana filmu. Płeć dowolna, to do Villana. Aniołki posiadają następujące cechy. Jeden jest seksowny, zakręcony, rzuca żartami, spec od roboty pod przykrywką. Drugi, lider, najbardziej kompetentny, spec od gadżetów i logistyki. Trzeci, najmniej inteligentny, ale najsilniejszy fizycznie. Świetnie prowadzi pojazdy, zawsze zepsuje plan. PS, wymagana obecność Radka i Marty.
Pytanie czeka tak długo.
Więc jesteśmy.
Pierwszy Robert Pattinson, 100%.
To czekajcie, najpierw wszyscy pierwszego, czy wszyscy
nie,
cały
nie,
swój
nie,
zestaw?
Ja muszę cały zestaw, bo ja już pomyślałem
cały zestaw, dobra, to ja jeszcze trzeciego mi brakuje. To ktoś ma, to może.
To ja mam... dobra, to kogo masz? Mów pierwszy.
No dobra, to ja wymyśliłem sobie, że zbiorę trzech... takich podobnych do siebie aktorów. Takich najbardziej maślanych, bezbarwnych aktorów młodego pokolenia, żeby ich zebrać w jednym filmie i zobaczymy, kto wyjdzie najlepiej na tym wszystkim. Więc jako ten seksowny, zakręcony, rzuca żartami, niech będzie Ansel Elgort. Jako lider, najbardziej kompetentny, specjal gadżetów i logistyki, niech to będzie Taron Egerton. I jako trzeci, najmniej inteligentny, najsilniejszy...
Timothy Chalamet!
Nie pasuje. Nie pasuje. Jest inny typa.
To złoczyńcę zagra.
Ty Sheridan. Ten typ z Ready Player One. Tak. Masz trójkę bardzo podobnych do siebie aktorów i zobaczymy, który z nich wtedy, wiecie, na tle pozostałej masy się wyróżni.
U ciebie złoczyńcą będzie Timothy Chalamet. Nie, w rękawiczkach czarnych.
Dobrze, może być. To Bosley...
Ale Boss może nie powinien być kobietą w tej sytuacji.
Nie, tam tak. Kobiety. To przyjął film tylko. To Ryan Gosling może być. Będzie dobrym mentorem.
Myślałem właśnie o Ryanie Goslingu jako Bosley. Pierwszy u mnie byłby Robert Pattinson.
I czy ten film z tą trójką i Ryanem Goslingiem i po prostu zero energii. Nic się nie dzieje.
Robert Pattinson jako pierwszy, drugi mógłby być Timothy Chalamet, a trzeci byłby Zac Efron. To byłby ten głupi, to wszystko spieprzy i dobrze prali samochód.
No, ja już mam też trzech i powtarzają mi się akurat po jednym z wami, bo ja, słuchajcie, ja mam zestaw taki, że wszyscy potrafią śpiewać, więc możemy zrobić musical, jeśli będzie trzeba. Jako ten trzeci, najsilniejszy fizycznie, to też to u mnie jest Zac Efron. Jako najbardziej kompetentny jest Jeremy Jordan, a jako ten pierwszy od roboty pod przykrywką jest Taron Egerton, więc będą wszystko śpiewać. I będzie super.
Piękne.
No, a jako Bosley może być na przykład...
Żeby też mógł śpiewać.
No to i kobieta, myślę, taka...
Pierce Brosnan.
Się odróż...
Okej, stop. To w takim razie, jeśli Brosnan, to u mnie to będzie, muszę iść obok, to jest Meryl Streep. Meryl Streep jest Bosleyem w moim filmie. Nie, no to... I dostaje Oscara za rolę Bosleya.
To u mnie będzie Emily Blunt. To... Bo super śpiewa.
O, wiem kto byłby wylany w moim filmie.
No.
No, jak...
Sorry,
co, Kevin, Już był ten film, gdzie był Edgerton. Edgerton. Azal Elgort, nie? I Kevin Spacey, nie? I nie Baby Driver. Ten był... gdzie byli tymi uczniami prestiżowej szkoły, czy coś takiego. I to w końcu nie poszło do kin, bo no. Kevin Spacey. No. O wiem, wilanem u mnie byłby James Corden.
O, to jak w życiu, to będzie mi łatwo do powtórzenia.
Nikt by tego nie obejrzał. Albo zrobić z wilanów takich, wiesz, wszystkich tych najgorszych z talk showów. Miałbyś jego, miałbyś Fallona, miałbyś... I oni wszyscy by mieli taki, wiesz, takie League of Doom po prostu. I po prostu wszyscy by ich nienawidzili. Legion of Doom, sorry.
U mnie wilanem będzie Dawid Dix i będzie rapował. I nikt nie będzie rozumiał, o co mu chodzi, bo będzie tak szybko. I to będzie dramatyczny wilan.
To może, jak chcesz robić musical, to może... Trójką aniołków powinno być trzech raperów, którzy po prostu by rapowali.
Nie znam aż trzech raperów.
A, okay. Okay. Ale to jest sam film o Marvela z
Legii. To ja mam moją ekipę, to będzie tak. Tym pięknym, który działa pod przykrywką, będzie Chris Pine. Tym szefem drużyny będzie Chris Evans. Tym z informatykiem będzie Chris Hemsworth. Busleya zagra Christina Hendricks. A złoczyńcą będzie Christopher Eccleston. I na plakacie, jak tych wszystkich Chrisów zmieszczą i Chriski, to będzie pięknie.
Ja jednak, dobra, zmieniam Timothy'ego Chalameta na Donalda Glovera. Stwierdziłem, że to byłby dużo, dużo lepszą dynamikę by wrzucił w to, jako ten lider.
Ja bym jeszcze wymiennie na Busleya, jakbym miał samych mężczyzn, to bym dał Josha Brolina. Po prostu.
To Josh Brolin.
No to co, chyba nam się udało.
Ja myślę jeszcze nad raperami cały czas.
Pomyślałem sobie, że właśnie... No Glover mógłby być, nie?
Mógłby być jako ten seksowny zakręcony. Jako najbardziej kompetentny. Jak się nazywał ten syn Ice Cube'a? On by się nadał na lidera, bo ma prezencję tutaj i... może zobacz, o wiem.
Interesujący moment.
O.C. Jackson Jr. O. I tym trzecim, najmniej inteligentny, ale najsilniejszy, Tyrese oczywiście. A jak nie Tyrese, no to...
Ale on jest stary!
No to, okej, okay, no to nie
trochę,
wiem.
Trochę wiekowo by odstawał.
Właśnie. No to, nie wiem, T.I. na przykład.
A złoczyńcą będzie Drake.
O!
Złoczyńca może być.
Że taki znudzony.
Ej, i posłałem Pitbull do tego. On tylko wchodzi jak Pitbull na chwilę, żeby dać misję, nie? I znika.
I od razu może wiesz, wszędzie na świecie, bo jest Mr. Worldwide, więc...
Tak. Albo wiecie, on może nie być Charlie, nie?
No. Mission to mission, sea to sea i znika.
Nawet lepiej jakby był... Najlepiej jakby był Charlie, mi tylko tak z głośnika, tylko ten głos tak...
O matko, i takie chórki, wiesz, wszystko. To się pojawia tylko jak wchodzi Bosley.
I oczywiście, zawsze pokazywany jak płyną, to musi pokazać, jaki zajebisty jest jacht, albo jaki zajebisty samolotem
lecą. No, ciągle tam może się ktoś nalewa, nie?
Ale on się nie może zatrzymać, on nawet jak do nich mówi, to wiesz, wszystko, nie?
I akurat z limuzyny wystaje. Jedzie dalej, tak tylko przejeżdżają.
To jest najlepsze, ta perska wersja z Pitbullem jako Busleyem to jest najlepsza, najlepsza.
No, to ten, ale to tam powinien być gdzieś ten typ, o Jezu. Ten, co się z niego zawsze śmiejemy, ten najbielszy raper, jako vilan.
Najbielszy raper?
Najbielszy.
Eminem, sorry.
Nie, ten drugi najbielszy. No co, już się z niego śmialiśmy tyle razy.
Vanilla Ice?
Vanilla Ice, no, powinien być vilanem wtedy.
To by było dopiero powrót lat 90.
No, tak, to od razu 90s wchodzą, na pewno.
A bo Vanilla Ice jako Bosley też byłby spoko.
Nie, no ja myślę, że jako vilan, że zazdrości tym właśnie fajnym chłopakom z dzielnicy, że oni naprawdę umieją rapować, a on by chciał, ale nie może, bo jest biały.
No, ale to, kurczę, to vilan też mógłby być taki z Rui Obi-Wanem, albo też taki wyluzowany. Bo Drake nie ma umiejętności aktorskich na przykład.
No,
ale...
dlatego Vanilla Ice,
jak trzymamy lata 90 i chcemy ten, to musi być Dr. Dre albo ktoś taki, wiesz.
Snoop Dogg przeżygrał w filmach, nie?
A, może być też Snoop Dogg.
Grał ostatnio głosowo, nie? W tej,
jako ten typ, który by tam siedział na tym kurwa tronie i by był tym vilanem? Tak. No, zajebiście.
Ale od razu nie wiem, czemu mi tylko z Blantem, jak siedzi, wiesz, na tronie. Mm.
Tak. Taki typ przecież się unosi.
Dobrze, to idziemy dalej, świetnie nam poszło. Wow, i autentycznie nie mam zielonego pojęcia, co chodzi w tym tipie, może wy będziecie wiedzieć, bo Aquas pisze do nas tak. Skopa Tumana, Mr. Robot.
Znaczy, co sądzicie o...
A po jakiemu to?
po żadnemu. Tak, to tak się na Twitterze przyjęło, że jak dodajesz ten wyrażenie plus jakiś obrazek, no to chodzi o to, że co sądzisz o tym. Wypowiedz się.
Okay. I czy jak mam pytać, jaka jest geneza? Czy
nie, tego? Chodzi o to, co sądzisz o... A, nie, to nie, ja nie wiem, jaka. Okay. Wiem tylko, co to znaczy.
Domlene, forever. Nie mogą im wybaczyć, że zabili Gideona.
Co?
Radek nie wiedział.
Zabili Gideona.
Nie pamiętam, kto to jest.
Znaczy, ja mam z Mr. Robot taką relację, że widziałem pierwszy sezon. Potem próbowałem, zacząłem oglądać drugi, ale mnie nie wciągnęło coś.
Nie strasznie zrobił.
Później tylko sprawdzałem, co się dzieje w nim. I na kanale Ralph the Movie Maker są takie bardzo długie, drobiazgowe omówienia, więc obejrzałem je i to mi wystarczy w sumie, bo już serial nie chcę oglądać. Ale doceniam bardzo, bo to jest, kurczę, jakby samo oglądanie tych analiz jakby zwraca uwagę, jak, kurczę, misternie ten serial był zaplanowany, jak on jest też w ogóle filmowo zrobiony i realizacja na jak wysokim poziomie stoi. Także no, myślę, że ta nowa Battlestar Galactica jest w dobrych rękach generalnie, bo to może to gość, który robił Mr. Robot, no to jest... dał radę.
Widziałem pierwszy sezon i był fantastyczny. Z drugiego sezonu zacząłem oglądać odcinek, nie wiem, z 5 widziałem, może mniej nawet. Jak jest ten taki koleś, który przychodzi z zewnątrz i zaczyna tam rozmawiać z głównym bohaterem, go gra ten Craig Robinson. I tam próbuje go wkręcić w jakąś grubszą sprawę i nie wiem, nudziło mnie to strasznie i było czym. Ale pierwszy sezon mi się oglądał fantastycznie, od początku do końca trzymał w napięciu i było super.
Ja nigdy nie obejrzałem odcinka żadnego tego Mr. Robot, ale w seriali o komputerach i o hakowaniu, jak mogę coś polecić, to polecam Halt and Catch Fire z Lee Pace'em i z Mackenzie Davis, który opowiada o przełomie w Dolinie Krzemowej w latach 80. i jest fantastyczny. To jest tak dobry serial, więc to polecam. A Mr. Robota kiedyś zerknę.
Dobra, to jeszcze mamy chwilę, więc zaczniemy sobie teraz serię pytań od Piwnicy Fana. Poruszycie temat Harry'ego Harrisona? Moja przygoda z książkami opiera się głównie na sci-fi z lat 70. i jak dla mnie Harry tu króluje. Planeta Śmierci jest cudowna, zwłaszcza druga część. Ja próbowałam kiedyś Harrisona. Przeczytam dwie rzeczy. Jeden był jakiś zbiór opowiadań i mi nie podeszło. A potem próbowałam Żelaznego Szczura i też mi nie podeszło. I odpuściłam.
Znaczy, ja też Harrisona mało czytałem. Ja znam jego Przestrzeni, na podstawie której była Zielona Pożywka, film. Kurczę, to jest bardzo aktualna dzisiaj książka, ale ona też, no... Harrison dla mnie nie ma tego czegoś, co nie wiem, co z tych klasycznych mają Dick, Bradbury, cały zastęp tych gości, których się dzisiaj czyta tak jakby to dzisiaj napisali wszystko, nie? I to jest mega ponadczasowe, a Harrison jednak, no, patrzysz na niego przez pryzmat tego, że to są rzeczy, które mają już swoje lata, nie? I on nie ma tego stylu, który by cię od razu chwycił, nie? Tam są fajne tematyka, fajne pomysły, ale to nie jest coś, co bym komuś polecał na pierwszy rzut, jakby chciał jakąś klasykę poczytać, nie? Bo no jest dużo autorów, którzy ciekawiej rzeczy ogrywają, ale Przestrzeni jest okej i warto znać, bo to jest też krótkie, ale to nie jest coś, co bym na początek polecał na przykład.
I kolejne pytanko. Jestem nieco fanatykiem oglądania zagranicznych występów w The Voice, więc pytanie dla was. Macie jakieś ulubione występy? Ja nigdy nie oglądałam chyba zagranicznych występów, nie wiem jak ty, bo my generalnie lubimy te polskie występy. I najfajniejsze są, znaczy ja najbardziej wspominam te, gdzie działo się coś żenującego. Pamiętam takie przesłuchanie, nie pamiętam za Chiny, kto wtedy występował, możliwe, że to był Ziółko, ale pamiętam, że to był taki moment, jak Edyta Górniak się tak mega podjarała i po prostu robiła taki cyrk, że to mi utkwiło w pamięci na zawsze. I jeszcze pamiętam, że był jakiś drugi występ, gdzie Patrycja Markowska jakoś super płakała, bo nie wiem, ktoś śpiewał piosenkę jej ojciec czy coś. Nie wiem, albo sobie to ubzduraliśmy, albo był taki występ. Był ten występ, nie? Że po prostu... nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu.
No tam są narracje sobie dopisaliśmy, że tak. Patrycja płacze, bo wspomina ojca, który tam patrzy z nieba. Potem się zorientowaliśmy, że przyszedł ojciec żyje. I...
tak, więc tak.
No ale nie, jestem Team American Idol. Kiedyś miałem fazę, oglądałem występy zagraniczne American Idol, tym najpierw tym amerykańskim, brytyjskim. Adam Lambert jest z American Idol, dobrze kojarzę. No, więc tak. No, to bardziej w tym kierunku.
Ja nigdy Oscar? Nie...
Tak, ja widziałem podobnie jak Łukasz. Ja, był moment, kiedy byłem naprawdę wkręcony we wszystkich magików scenowych, a tam naprawdę sporo ich się przetoczyło przez te programy. Jakieś tam inne rzeczy mnie mało obchodziły, ale generalnie ilu tam tych magii... Ja uwielbiałem zawsze te sztuczki. A no to było generalnie można było sobie znaleźć na YouTubie kompilacje z tych American Idoli, gdzie po prostu iluś tam ci tych magików po drodze.
Zawsze
chyba w Mamtale. Chyba w Mamtale, nie?
American Idol jest tylko od muzyki.
Bo w Idolu tylko śpiewali.
To pomyliłem. To jest American Mam Talent w takim razie.
Tam były jakieś dziwne rzeczy. Ja bym tam jakąś panią, co na piasku rysowała, ale to chyba nawet nie z amerykańskiej, tylko z jakiejś dziwnej.
Właśnie nigdy nie lubiłem tego, bo tam ja wiem, że te programy zawsze są wyreżyserowane, ale mam wrażenie, że właśnie przy tych występach w Mam Talent to było już takie apogeum. Pamiętam, przyszła jakaś pani, która tańczyła na róże. I przyszła ta pani. No była ubrana jak tancerka na róże w jakiś tam bodysuit. No i róży tak. O nie! I inny znowu, o, ale fajnie, nie? Kurwa mać, każdy nadał w ogóle, nie? I za chwilę zaczęła tam wywijać na tej róże, w ogóle tak się kręci jak kołowrotek. I wszyscy tak, wow, niesamowite! Kurwa! Jakby wiesz, jakby pierwszy raz w ogóle widzieli człowieka, jak robi jakieś popisy akrobatyczne, nie?
Ja oglądałam ludzie. Tę polską wersję, dosyć długo pamiętam.
Tam zawsze jak przychodziła jakaś mała dziewczynka i śpiewała.
Pamiętam, to była chyba druga edycja, czy coś takiego. U nas była jakaś taka dziewczynka, która śpiewała jakąś taką super poważną piosenkę. Coś o jakiejś jaskółce. O jaskółce. Jaskółka uwięziona. Stan Borys. I ta dziewczynka 10 lat w takiej sukieneczce jak Ania z Zielonego Wzgórza. Po prostu tam, wiecie, tam Małgorzata Foremniak tam płacze, tam nie, po prostu najbardziej wzruszająca rzecz w życiu, jak ją spotkała.
Ja wiem, że była też ta dziewczynka, co przyszła, nie będę śpiewać. I też jest tak, wow, po prostu, i takie łzy w ogóle, i tak piękniejsze.
A potem była ta edycja, chyba to były inne edycje, gdzie przyszedł, słuchajcie, Kamil Bednarek. Ja tam byłam, jak zaczynał Kamil Bednarek, gdzie tam po prostu nagle to reggae wchodzi w jakichś tam innych utworach, nie? I po prostu ci już takie.
I tam... Banda boomerów.
Ło,
dobre!
Wow, nie!
Lubiłem w tych talent show'ach te występy, dlatego że później też oglądałem sobie na YouTubie koleś, którzy to analizują i pokazują, jak ktoś zrobił dany trik. I było takie myśl, kurde, no to ma sens, ale w chwili, kiedy koleś robi ten trik, myślisz, o kurwa, magia.
Ja mam to samo, ja w ogóle oglądam te, bo masz te całkowicie programy, jak Idol zrobione, tylko dla magików, nie? I one są fantastyczne.
Tylko dla
magików. Tak. I najlepsze, jak na YouTubie je oglądasz, to oglądam je na 0,25 szybkości, żeby zobaczyć, gdzie ta piłeczka przeskakuje. Wszystko widać, nie? To jest tak idealne, że możemy sobie zwolnić. I tak oglądam.
Ale na początku to normalnie, to po prostu
tak, a później nie, ale masz tych z piłeczkami, gdzie oni tam przeskakują. I widzisz wtedy, jak on sobie wrzuca do rękawa gdzieś tam. I widzisz, jak ona przeskakuje, nie?
Ci kolesie, którzy robią triki karciane i jednocześnie zawsze podchodzą z podwiniętymi rękawami, żeby pokazać, że oni tam nic nie chowają. Potem masz na stole, gdzie koleś ściąga, wiesz, idealnie jednolitą tkaninę ze stołu i po prostu nie widzisz tego, bo ona jest dokładnie taka sama jak reszta tkaniny na stole, nie? I w ten sposób manipuluje ci kartami, które tam są.
Tak, to jest super. Ja kocham te wszystkie właśnie z magikami. W ogóle był taki jeden, którego oglądałem całą serię, nie? Z tymi magikami. I był taki typ, on był z Wielkiej Brytanii, który był naprawdę zajebisty, nie? I miał takie super sztuczki, tam wszyscy zawsze zaskoczeni, wiesz, to zgadywanie, niezgadywanie, zapisywanie rzeczy, nie? Wow! I on w finale zrobił taką żenadę i wygrał oczywiście, nie? Ale wziął, wiesz, taką najprostszą sztuczkę karcianą, nie? Co tam się przekłada karty, są tam jakieś rzeczy, nie? I z tego się historię tworzył, miał taką starą talię kart i w ogóle był, on był żołnierzem byłym, nie? To się ubrał w mundur i jeszcze swojego pradziadka jakiegoś zaprosił, który tam na jakichś wojnach też, wiesz, walczył, nie?
Tego nie
widziałem. I on właśnie wyszedł, ten dziadek, cały ten garnizon wyszedł na scenę, nie? Fak, jakie to jest szczucie, żeby tylko wygrać, nie? To jest, wiesz, już nie liczyłeś ta sztuczka, bo to była naprawdę najprostsza sztuczka, która nie robiła żadnego wrażenia, byli lepsi w tym finale, ale on wygrał, przez to zrobił całą tą otoczkę, wziął tego dziadka i to jest mój dziadek, który walczył tutaj dla dobra całego kraju. Słyszycie to? To jest tu
ja mam
bohater,
wygrać,
ten,
tak.
No. I ja, wygrał, i my nie.
Ja jestem zawsze pod wrażeniem tych kolesi, którzy właśnie to udają losowość. To koleś, wiesz, przewraca szybko kartki i powiedz stop, mówi do jurora, nie? Powiedz stop i wiesz, że gości zatrzyma dokładnie w miejscu, w którym chciał zatrzymać, ale to zręczność, która jest do tego potrzebna, jest naprawdę spora, nie? Albo zamaluj losowe słowo tutaj. Daj mu marker, wiesz, że ten marker jest niepiszący, po czasie oczywiście, i odpowiednie słowo już jest zamalowane i gość robi... i nagle, o, jest jakoś tam zamalowane, nie? Ale w chwili, kiedy to oglądasz, już, o kurde, kurczę, trafiło się
masz,
akurat
to. To jak masz z tym, jak się, wiesz, rzuca talię kart i typ rzuca nożem i, wiesz, trafia tak. w tą kartę, którą tam miałeś pomyśleć i wiesz, że wcześniej już była na nożu ta karta, nie? Tak. Ale, nikt tego nie zauważył.
Zręczność, która jest potrzebna, żeby wykonać ten ruch, to nie zobaczysz tego.
No, to jest super.
No to tak. Ja to jeszcze dodam, że jeśli chodzi o te programy z wokalistami, nie cierpię tego zjawiska, gdzie się zawsze się musi pojawić jeden Rysiek Riedel na program. Ten taki typ, który będzie obwiązany tymi szmatami, będzie miał kapelusz, brodę, długie włosy.
Nie. On jest zawsze obwiązany szmatami.
Nie, ale wie, zawsze jest ten taki jeden typ, który przyjdzie i zaśpiewa tą whisky albo coś w tym stylu i ci rożu, wow, jesteś taki prawdziwy, nie? Jest kurwa straszne.
Śpiewam jam, jestem super prawdziwy.
No dobrze, czy my kończymy, czy idziemy jeszcze kawałek?
No jeszcze możemy zrobić ten kawałek. No,
dobra.
To są dwa pytania, powiedzmy.
Dobrze, to kolejne pytanko. Jak myślicie, jak bajki z dzieciństwa wpływają na nasz światopogląd? Przykładowo, Kapitan Planeta czy Power Rangers? Myślicie, że są elementy, które wpływają na nas tak, że nawet o tym nie wiemy?
No na pewno jakoś jest inżynieria
tutaj. Akurat to są ciekawe przykłady, bo nie wiem, za bardzo wiem, jak Power Rangers miałoby wpłynąć. Może nie oglądałem go wystarczająco dużo, ale jeśli chodzi o...
No Power Rangers byli aktywistami, nie? I tam zawsze byli, że...
No oni zawsze walczyli jakąś dobrą sprawę, nie?
Ale wiesz, ale zawsze walczyli w środku miasta.
Ale jeśli chodzi o w ogóle o takie... Tak, się rozpierdalali, bo... No ale dobra. Jeżeli chodzi w ogóle o wpływ jako taki, to oczywiście raz ogromny. Jakby ja jestem przekonany, że nie wiem, oglądając nawet tą animację X-Men i potem czytając komiksy X-Men, no to jakby tam stąd ci, wiesz, wbijają ci do głowy tą lewacką tolerancję, nie? Po prostu cały czas jakby o tym jest X-Men, więc siłą rzeczy jak w pewnym momencie chyba, że naprawdę potrafisz bardzo rozdzielać różne rzeczy. Wiem, że ludzie potrafią takie rzeczy robić, ale generalnie jeśli nie, no to dochodzisz do pewnego miejsca, myślisz, kurde, lubisz takich superbohaterów, którzy tak walczą o to, żeby mieć prawo do tej swojej inności. To tak dziwnie, nie wiem, mówić, że Żydzi albo Niemcy, albo ktoś tam jest zły i wiesz, bo tylko z powodu tego, jaki jest. Gdzieś tam to w pewnym momencie ci wchodzi, więc no oczywiście, że tak.
Mi się wydaje, że nie, bo jakby nasze pokolenie mniej więcej się wychowywało na tym samym, bo nie było jakiegoś super dużo wyboru, więc wszyscy oglądaliśmy, nie wiem, Power Rangers, czy nie wiem, jakieś te same animacje, dobranocki i tak dalej, a to nie tak, że wszyscy się ze sobą zgadzamy, więc wydaje mi się, że jeśli jakby ktoś po prostu ogląda i się dobrze bawi, bo dzieją się rzeczy na ekranie, a niekoniecznie idzie za tym cała reszta, typu, no nie wiem, jakieś wychowanie, jakaś taka nauka z domu, czy właśnie, nie wiem, to co słyszy początkowo właśnie od jakichś dorosłych ludzi w swoim otoczeniu, no to, że to się jednak bardziej gdzieś tam rzuca, więc sam fakt, że ktoś ogląda, powiedzmy, kreskówki, gdzie, nie wiem, bohaterowie z reguły są przyjaźni i mili i tolerancyjni, wydaje mi się, że samo w sobie to nic nie da.
No ja nie wiem, może, ale wiecie, to jest nieważne. Może tak jest, może coś tam łapiemy, ale ja bym chciał zapytać po prostu, jak to się dzieje, że dzień w dzień, tydzień w tydzień, te roboty i te potwory rozpierdalają Angel Grove całe, a i tak Ernie wraca do pracy zawsze. Przecież człowiek się już powinien dawno wyprowadzić, wszyscy. Czemu oni wracają? Czemu się tak zachowują, jakby nic się nie stało? Tam jest miasto zdewastowane.
Australia, tam jest dziwnie, no.
Ale proszę, ty śmiesz się z Power Rangers, ale Kasper jest zawsze. Dlaczego ludzie dalej z Gotham się nie wyprowadzili? Przecież tam się mieszkać nie da. Przecież ja bym już trzy razy wyjechał z Gotham.
No tak, w Gotham też przesrany, ale tam ci, wiesz, levelują totalnie całe budynki, nie? Gdzie trzeba odbudować te wieżowce. Cały czas to samo.
No i zobacz, jak dobrze idzie. Już zostali ekspertami odbudowani. Jest cały czas pracę.
Jerni później cały czas wesoły, a Rocky znowu, będę miał tutaj znowu zawody, prowadzę tutaj treningi z moimi uczniami. Ja mówię, jak z uczniami? Zaraz tu przyjdzie potwór i rozpierdoli wszystko.
No to jedno z tropem w Marvelu, nikt by nie mieszkał już w Nowym Jorku. Nikt. No. Ale to oni sami robią dowcipy już z tego, że tam nikt nie powinien mieszkać. No tak.
To jest straszne. Przerażające. Ciekawe, co Ernie teraz zrobi.
Komentarz?
Nie.
Nie, dobrze. To czytam drugą część pytania. Część druga pytania o wpływie bajek na światopogląd. Nie śledzę obecnych bajek, ale czy myślicie, że ta sprawa obecnie wygląda lepiej? Że dzieciom jest bardziej wpajane liberalne spojrzenie na świat?
Nie, ja wiem, o co chodzi. To jest problem. Problem polega na tym, że w Polsce dyskurs polityczny albo po prostu społeczny jest tak bardzo przesunięty na prawo i tak bardzo wszystko jest u nas prawicowe i konserwatywne, że te wartości i te poglądy, które są takie mega umiarkowane i centrowe, gdzie wszędzie nie byłyby centrowo umiarkowane, one są traktowane jak jakaś totalna, ostra, skrajna lewica. Typu, niech ludzie mają równe prawa. I to jest, o kurwa, ale lewactwo. Albo, no niech...
niech homoseksualiści mogą brać ślub.
Niech każdy sobie może wziąć ślub. To już jest traktowane jako super lewactwo i bardziej już się po prostu nie da, gdzie to jest...
Wiemy, że w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna wprowadza równe
prawa. Tak, w normalnym cywilizowanym państwie jakby to są wartości, za którymi się opowiadają obie strony, no bo jakby...
Możesz być kompletnie... Możesz być za... wiesz, za kompletnym wolnym rynkiem, brakiem podatków, albo być kompletnie za progresywnym podatkiem, a jednocześnie być za równością małżeńską i jakby to nic nie powiem. Oczywiście, że to nawet nie charakteryzuje lewicy czy prawicy, to tak jakby już w Polsce jest ten, nie tylko w Polsce, na Węgrzech pewnie tak jest i w wielu innych miejscach, ale generalnie tak, to jest bardzo zauważalne.
No tak jak teraz mam, wiesz, walkę o prawa kobiet, nie? I o, lewactwo wyszło na ulicę, lewactwo...
To powinno być coś zupełnie normalnego, nie? Tak...
No, a jednocześnie no, Polska jest tym państwem, gdzie to prawo aborcyjne jest, no...
No i to specjalnie w ogóle no w Europie, właśnie. Tak jakby, wiecie, nie tylko w Europie, co jakiś czas, nie wiem, tam w Boliwii czy gdzieś tam, no, w jakichś, no, krajach, które wiecie, z naszej perspektywy, no, pewnie uważamy, że o, jakieś, nie wiem, biedne, albo zacofane, no, albo...
W niektórych krajach arabskich
nagle się okazuje, że są, wiecie, dużo bardziej do przodu, jeśli chodzi o prawa człowieka.
Za 5 lat dostaniemy informację, że, nie wiem, Arabia Saudyjska prowadziła aborcję na życzenie, a u nas będzie co? Na życzenie? Nie może tak.
Myślisz o krajach arabskich, gdzie wiesz, gdzie tam w niektórych już miejscach ci prawo szariatu zaczyna wbijać, a i tak globalnie jakby prawo te jeszcze administracyjne jest często dużo bardziej liberalne niż to, co mamy w Polsce.
No, więc generalnie wracając do pytania, no to ja myślę, że jeśli czegoś te kreskówki współcześnie produkowane, które docierają do nas, uczą, no to nie... To myślę, że po prostu czy uczą może tego spojrzenia, które generalnie, no, jest tym takim, no, najbardziej umiarkowanym, podstawowym po prostu spojrzeniem na rozmaite kwestie społeczne. To jakby u nas się może wydawać rewolucyjne, że o kurczę, w Shirze główna bohaterka ma romans z inną dziewczyną, niesamowite, gdzie no...
Trochę się nie zgodzę z jedną rzeczą, bo mówimy o nas, ale są Stany Zjednoczone, gdzie jest Disney. I umówmy się, Disney też cały czas bardzo...
No bo tam
jest...
też są, wiesz, te odpały tych konserwatywnych...
No tak, ale mówimy o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są mega purytańskie przecież, nie? Jakby to nie jest Europa
Zachodnia.
Właśnie
o tym mówiliśmy tylko o Polsce,
a... Że tak powiem, no...
Jak porównam na przykład właśnie często przytaczanego u nas Dragon Prince'a i to, jak tam jest to wszystko luźno pokazane, a jednak animacje Disneya, to w Disneyu widzę tą taką jeszcze cały czas... No.
Ale ogólnie te kreskówki, które były za naszych czasów, te wszystkie śniadaniowe, nie? No to one miały dużo prostsze scenariusze, konstrukcje postaci, nie? Niż to, co dzisiaj dostajemy, nie? To, co
dzisiaj
młodzi,
nie? Przygląda, nie? Dzisiaj dzieci oglądają sobie Shirena czy Dragon Prince'a na Netflixie i oglądają sobie odcinek po odcinku, a kiedyś to się raz na jakiś czas obejrzało jakąś kreskówkę, a potem tydzień później trzeba było coś robić w tym czasie, kiedy leciały kreskówki, nie widziałeś odcinka, więc...
Ale wiesz, zawsze wiedziałeś, o co chodzi.
No bo właśnie było tym samym, no.
Kiedyś ten sam odcinek widziałeś.
Wiesz, tak właśnie mówię, to typowo te rzeczy śniadaniowe, nie? Te weekendowe, nie? Które w Ameryce miały tę największą wtedy popularność. I one, wiemy, jak się też różniły na przykład od anime, które miały tą linię fabularną ciągłą, nie? Że musiałeś oglądać, żeby wiedzieć, o co w tym biega, nie? I jak nagle się pojawiły jakieś seriale, które miały, o, pamiętam, jak w Spider-Manie były te długie storyliny, nie? Które miały, oczywiście to były pojedyncze odcinki, ale coś tam je łączyło, nie? Że jak nie obejrzałeś paru odcinków, to w tym głównej fabule mogłeś się, wiesz, zamotać, nie? Bo to już było, i to wtedy pamiętam, że to była taka zmiana, wow, ale to jest, wiesz, skomplikowane i, wiesz, rozpisane w zupełnie inny sposób, nie? Niż to, co widziałem na przykład w Żółwiach Ninja, nie? Które były, no mega proste, nie? To miała być prosta fabuła, 20 minut, nie? Żeby dzieciaka zabawić w sobotę do śniadania. I to zupełnie inaczej działało, jak dzisiaj popatrzysz na te rzeczy, które mają podobny status, ale właśnie przez to, że wychodzą, no, często już na streamingi tylko, nie? Że cały sezon dostajesz, to jest zupełnie inaczej skonstruowane i też inaczej do pisania tego podchodzą twórcy, nie? Też są więcej przemycić rzeczy takich uniwersalnych, nie? Takich istotnych dla dzisiejszych czasów. No jak popatrzysz na Shire, popatrzysz na Carmen Sandiego, na te wszystkie tytuły, które wychodzą, Legendy Kory, to wszystko jest, no, napisane jednak sprawniej i ciekawiej niż
to było czasów.
Jak spróbujesz obejrzeć sobie dzisiaj parę odcinków pod rząd, jak właśnie Żółwi Ninja, Thundercats, to dalej masz te takie, wiesz, wyolbrzymione właśnie te, o, przyjaźń, braterstwo, nie, i te, ale no nie
to
w ten
sposób,
to jest
jednak taki, wiesz, młotem pisany, że tak powiem. Jak patrzysz właśnie porównasz do tego, do Dragon Prince'a, jak masz tam, nie wiem, motyw historii tego rodzeństwa i ten jeden z bohaterów, jakiś tam ten jego motyw odkupienia, to jest takie, wiesz, powoli tak bardzo szczegółowo pisane, kiedy w dawnych tych to było takie, wiesz, trochę trachnięcie młotem po prostu w twarz tymi rzeczami.
Wiesz, ja tak miałem po tym, jak zobaczyłem tą nową Carmen Sandiego, która jest fenomenalna Netflixowo, nie? I przypomniałem sobie Carmen Sandiego, którą ja kochałem za dzieciaka, nie? I próbowałem sobie jakiś odcinek, tak próbowałem sobie jakiś, tak, piosenka tytułowa jest idealna.
No, piosenkę pamiętam.
Tak, tak. I interes kapitalny, ale jak próbujesz odcinek zobaczyć, no to jest taki program edukacyjny, nie? Gdzie ci mówią, że jesteśmy w tym kraju i mamy tą głowę z komputera, która mówi tutaj tak i tak, tutaj tak i tak. I te strzępy fabuły, które się tam pojawiają, nie? Która wtedy angażowała, oczywiście, ale jak popatrzysz dzisiaj, jak ci próbują, wiesz, wielowymiarową zrobić postać z tej Carmen, nie? Która ma tych swoich przyjaciół, z tą organizacją walczy, ale też w inny sposób, a tam mieliśmy po prostu kodowa. Carmen jest super, wiesz, super cwana, nie? Wszystkich zawsze załatwi na koniec odcinka i tam też były te storyline'y już budowane, spoko.
Ona tam prawie nie miała charakteru w tej starej bajce.
Tak,
ona
ale
była
tak,
tylko po tak, żeby wyglądała cool, stała na dachu, powiał ten czerwony płaszcz i wiesz, i ona trzyma ten diament, który miał być.
Tak, i po to jest pochodna też tego, że to jest na podstawie serii gier edukacyjnych, nie? I to musiało w ten sposób działać, ale no ona była tą taką ikoną po prostu, nie była postacią, tak jak ta dzisiejsza Carmen, nie? Chociaż tam był jeden motyw, pamiętam, że jeden z bohaterów, który był z główną bohaterką, był w jej tej organizacji, współpracowali i on się okazało, że jest podwójnym agentem Carmen i była taka ostatnia scena, że on z Carmen odlatuje. Ja mówię, co się dzieje, nie? To był taki moment, że mówię, to jest wielkie pisanie, wiesz, w telewizji, nie?
Jak na
on był
czasy.
Cały czas zdrajcą, a on był taki przecież super cool i sexy i jest, wiesz, i ona była taka super cool, ta główna bohaterka, nie? I Carmen jest super cool i on teraz zdradził tą dla tej i mówię, wow.
Jak na tamte czasy, to trzeba przyznać, że
no kurczę, a ten story arc z Tomim w Power Rangers?
No, jak był pod kontrolą Rity, to po prostu tak się tak stresował, czy będą musieli go zabić, czy go uwolnią, czy co, nie?
Czy będą musieli go zabić? Odrąbił mu ręce.
Ale do dzisiaj jest taka, wiesz, ta legenda zielonego wojownika. On tam był w dwa, trzy odcinki na krzyż, nie?
A się on miał zielony najlepszy.
On grał na sztylecie, czy coś takiego?
Tak, no. Ale to było tak, że zielony najlepszy, nie? I on później było, że tam już zanikała mu ta moc, że on tam mógł być przez jakieś czas z nimi, bo ta moc z niego wyparuje, nie? On miał tą super moc zielonego wojownika i wtedy pamiętam, że mu to znikło i wiesz, i później
ale potem
białym.
Jak jest ten moment, jak on wraca jako biały, to masz takie, what?
Tak, jak zdejmuje, jak wszyscy nie wiedzą, kto to jest, on zdejmuje ten hełm i Tommy, niemożliwe, a i tak,
no,
zielony był lepszy.
O kurczę.
Ale i tak było cały czas, zielony lepszy,
wiadomo,
nie? Zielony.
Bo on był tym antybohaterem takim trochę. Nie?
Tak. Ja pamiętam, jak później czerwony, w którymś był odcinek, że to jego pizdziadło, co on zawsze nosił zielony, mógł, wiesz, przejąć, nie? Żeby używać. Wow! Użył, wziął to od zielonego, to wtedy jest jakiś, wiesz, wywalony w kosmos. To tak, bo zielony był najlepszy.
Taka miękka poducha, nie?
Ja pamiętam też, że miał ten, jak biały później był, miał to sabem, ten miecz, nie? Który gadał.
Tylko
tym dołem ruszał. I to był tak, Tomie, weźmy, to Tomie. No to był taki, to był w ogóle gówno nie miecz, bo tym się nie dało walczyć, bo to było widać, że to jest taki kawał plastiku nie dało szczony.
Ale oni wszyscy mieli te takie broni, które nie używali.
Raz je użyli na przykład, a potem już zapomnieli, że je mają.
Nie, potem cały czas było, użyjmy naszych broni i tak, złożyły z tego super broń, nie? Niech jedna osoba strzeli.
Ten wielki karabin, najlepszy był, jak jednej osoby brakowało, bo coś tam robiła swojego i nie mogli nic zrobić, nawet Zorda nie mogli nic zrobić.
Ale przecież jak się ty zostawisz, to Zordy były dokładnie takie same, czyli one przybiegały, nic nie robiły. Niczego nie służyły.
Wyobraź sobie tych ludzi, którzy po stronie sobie siedzą, coś na swoim ganku, a tu ci zapierdala ten tyranozał.
I wie, że on nic nie zdziała. On
one zawsze biegły z tych z jakiejś pustyni, nie? I musieli przebiec tyle kilometrów.
Gdzie one się działy, nie?
I siedzi, patrzy, znowu zapierdalają Zordy, znowu będzie budynek leciał, nie chciała się schować.
No, masz czas do Megazorda, nie? Bo potem już...
Gdzie wszyscy modlą, nie będzie tego Megazorda.
To jest piękna wizja ogólnie. Już widzę jak u gruzy, by się jakiś stary typ zdał weszce z wnukiem i zobacz, znowu Zordy jadą. Czy one jadą?
Ciekawe, czy to będzie grą, może? Nie. Do centrum miasta? Nie. Niemożliwe. O matko, to było piękne. W ogóle później wchodziły jeszcze te inne Zordy, nie? I każdy miał... Wiem, że Power Rangers mieli tego swojego Megazorda, ale na przykład właśnie zielony miał swojego oddzielnego i wiedziałeś, że to jest...
I że one się potem złączyły, nie? Był ten moment, że one się
w ogóle
złączyły
tą,
w coś.
Tą wzywali, takie coś, taki łazik. Ale oni wzywali ten łazik, który był takim też jakimś dinozaurem. I pamiętacie, co ten chyba
taki...
Dragon Zord wchodził jeszcze w tego chyba i wytworzyli takie
jakąś taką zbroję jakby dostawał, nie?
Później jeszcze mieli skrzydła w ogóle, to latały te Megazordy, co tam się działo? No.
Wow, ale mamy podróż.
Ale to są sentymentalne Power Rangers.
Lat 90.
Ten cały odcinek jest taki mega 90-cowy. Tak. Tutaj brakuje tylko właśnie Makareny, czy NSYNC, czy czegoś. I...
No mamy w ogóle przed sobą jeszcze całą masę pytań od Piwnicy Fana i one wszystkie są takie wspominkowe, bardziej lub mniej, ale widzę, jest masa fajnych pytań. Jest i o Kylie Minogue, i o Eurotrip, uwielbiam Eurotrip, i o Wiedźmy, uwielbiam film o Wiedźmie. W ogóle do Wikona Horroru musimy zrobić kiedyś odcinek tylko o filmach z Wiedźmami, bo tak. to są super rzeczy.
Eurotrip to był kiedyś film, który wszyscy nadzielnie oglądali, wszyscy się jedną płytą wymieniali.
Ale to nie wyprzytykujmy się.
No.
Miskuzi. Tak, teasujemy kolejny odcinek. 90s will be back.
Ale filmów tak.
Możemy potem resztę dobrać pytań, które z listy, które
jak,
też są.
Jak będziecie robić tej strony horror, to mogę dołączyć. Bo w sumie jak teraz zostałem te filmy z Wiedźmami, widziałem całkiem sporo.
No, trzeba Oscarowi podrzucić tego. Tego Włocha. Argento, nie? Tam Wiedźmy.
No, z tym, no, Suspirio.
Oscar, Dario Argento.
Ale musisz trylogię włoską obejrzeć, trylogię Wiedźm.
Trylogię trzech matek.
Za dużo filmów róbcie sami.
No dobrze, to dziękujemy wam bardzo za uwagę, dziękujemy wam za nadesłane pytanka. Mamy nadzieję, że jacyś młodzi ludzie zostali do końca. Może zachęcimy was tutaj, może nie wiem, nigdy nie widzieliście Power Rangers, czy no coś. Nie wiem, czy dzisiejsze dzieci widziały Power Rangers.
Skąd oni mają wiedzieć, nie wiem, o Power Rangers albo o Scatmanie Johnie. No
to... A jak, no przecież Power Rangers to jest, jak on wydaje, to jest bardzo poczytne i super
ta nowa seria. To 5 osób, no.
No, tak więc...
Wszyscy starzy.
Tak więc my, starzy ludzie, będziemy kontynuować nasze wspominki z młodych lat w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie nadesłać nam jakieś pytanie o 90s'y albo cokolwiek chcecie, to napisy końcowa.pl/hajs, link jest w opisie. I dziękujemy serdecznie. Ze mną był Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.